Tu Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Dawid Wilczyński. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i zapraszam na drugą część naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych. Spotkania z naszym dzisiejszym gościem, którym przypomnę jest ksiądz profesor Dariusz Oko, kierownik Katedry Filozofii Poznania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz duszpasterz lekarzy archidiecezji krakowskiej. Serdecznie witamy się za profesora na antenie Radia Maryja.
Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom, których zapraszamy do współtworzenia również naszego czasu, czasu rozmów niedokończonych. To po wstępie, o który poprosimy naszego dzisiejszego gościa, księdza profesora. Temat, który podejmujemy, to temat islam jako zagrożenie dla Europy i chrześcijaństwa. Temat ten realizujemy w kontekście tego wszystkiego, co dzieje się w Europie, tego, co możemy obserwować na co dzień, obserwując media. I na początku już, tak jak i w pierwszej części naszego spotkania, chcemy zaznaczyć, że chcemy mówić o politycznym islamie. Nikogo nie chcemy absolutnie gdzieś tutaj dyskryminować czy przekreślać. Absolutnie nie. To chcemy, żeby to już na początku naszego spotkania bardzo konkretnie wybrzmiało. My mówimy o islamie politycznym, o tej kwestii, czym on jest. Chcemy przedstawić te zagadnienia związane z tą rzeczywistością, aby też w naszych rozmowach, nawet takich rozmowach codziennych, pewnie i w naszych rodzinach, w naszych środowiskach, tam gdzie na co dzień przebywamy, mamy sposobność niejednokrotnie do tego, aby wymieniać myśli, zdania również na temat tego, co się dzieje w Europie, na temat uchodźców, którzy przybywają do Europy, na temat islamu. I chcemy poprzez chociażby dzisiejszy nasz program i za pomocą naszego dzisiejszego gościa dostarczyć argumentów, merytorycznych, konkretnych, rzeczowych argumentów na temat tej rzeczywistości islamu. Zatem rozpocznijmy, księże profesorze. Niejednokrotnie gdzieś słuchając pewnego rodzaju też wytłumaczeń po zajściach, które mają miejsce na zachodzie Europy, po tych zajściach związanych z wybuchami i z atakami terrorystycznymi, te tłumaczenia są niejednokrotnie bardzo takie zawiłe. Mówią, że ci apologeci, tak to określmy, islamu, że te działania wynikają z niezrozumienia istoty islamu, że prawdziwy islam jest zupełnie rzeczywistością inną. I spróbujmy podczas naszego spotkania też przybliżyć istotę islamu, też naświecić tę rzeczywistość, tak abyśmy mieli konkretne argumenty, konkretną wiedzę, wiedzę merytoryczną do naszej dyskusji, też do budowania swojej świadomości.
Tak, to jest bardzo potrzebne, co powiedział ojciec. Posiadanie elementarnej wiedzy na temat islamu. Jeżeli nie mamy tej wiedzy, możemy być łatwo manipulowani, zwodzeni, szczególnie przez przeciwników, wrogów Kościoła. I ja o tym ostatnio znowu mogłem przekonać się w sierpniu, parę tygodni temu, kiedy nagle zaczęli dzwonić do mnie dziennikarze, byłem wtedy w Niemczech, jak będę dalej komentował moją wypowiedź na Twitterze. Okazało się, że już w lewackich ateistycznych mediach krąży moja wypowiedź, mianowicie po tym strasznym gwałcie i pobiciu w Rimini miałem napisać, że jeżeli ta kobieta jest w ciąży, to powinna urodzić dziecko, trzeba ludziom pomagać, ale trzeba tak postępować. I lewackie media rozpętały niesamowitą nagonkę pełną nienawiści na mnie, jakim jestem potworem, nieczułym człowiekiem. Czyli atakowali nie tyle tych gwałcicieli, nie pisali o nich, którzy są, no, jak wiemy, zapewne muzułmanami, tylko pisali o księdzu Oko. To jest taki klasyczny manewr odwrócenia uwagi. Nie piszmy o tych, którzy zgwałcili, tylko piszmy o księdzu Oko. I pani Joanna Senyszyn, pani profesor, posłanka na Sejm Polski, także posłanka do Parlamentu Europejskiego, stwierdziła nawet, że ksiądz Oko jest gorszy od gwałcicieli w Rimini. Dopuszcza się bezkarnego wymuszania i powinien być usunięty z kościoła katolickiego. No, to jest niesamowita wypowiedź, bo no, kontynuując myśl pani Senyszyn, no to jeżeli jestem gorszy od tych gwałcicieli, to no, za taki czyn no, można dostać chyba no, na 25 lat więzienia. W Stanach na przykład te wyroki się sumują, czyli no to ja powinienem dostać 100 lat albo no, karę śmierci. No, taka jest linia myślenia pani profesor. Tylko, że no, jeszcze w dodatku, no, ja już od prawie roku informowałem, że to konto na Twitterze jest fałszywe, że to nie jest moje konto. To można było się tego dowiedzieć, też dziennikarze, którzy pisali na ten temat. Należało to sprawdzić. No i w związku z tym też nie mogłem napisać takiego zdania. Czyli zauważmy, jaką kampanię nienawiści, kłamstwa zbudowano na tym fałszywym koncie i fałszywym wpisie. Widać, że jakby ci ludzie no, no byli w amoku, że oni tak nienawidzą, tak chcą dopaść, że nawet nie zachowują podstawowych form kontroli, ostrożności, tylko no, uważali, że mają okazję, żeby dać upór swojej niesamowitej nienawiści, ale też manipulacji. Bo zauważmy, tutaj była taka wyraźna intencja odwrócić uwagę od uchodźców muzułmanów, a zwrócić nienawiść na księdza Oko. No to jest no, niesamowita manipulacja, ale też żerująca na nieświadomości ludzi, czym jest islam. I to też no, lepiej nam uświadamia, jak bardzo trzeba informować, czym jest islam, w co wierzą muzułmanie. Tym bardziej, że no, no widzimy, co się dzieje w Europie. Właściwie prawie nie ma tygodnia, żebyśmy nie byli informowani o kolejnym strasznym ataku terrorystycznym, który no właśnie dokonują muzułmanie. Giną w nich niewinne osoby, no nawet dzieci. Dzieci są rozrywane bombami, rozjeżdżane kołami ciężarówek. No, to jest straszne, a często w komentarzach słyszymy jakieś takie łagodzące wytłumaczenia, że to nie jest islam, że to nie ma nic wspólnego z islamem. No, to wygląda na wielkie manipulacje. No, o tym też jakoś szczególnie mogą się przekonać podczas pielgrzymki do Armenii i Gruzji w czerwcu tego roku. Byliśmy w Armenii, która liczy dzisiaj 3 miliony mieszkańców. I otoczona jest no, właściwie przez ponad 150 milionów muzułmanów, którzy no, są gotowi zniszczyć to państwo. A przecież 100 lat temu dokonał się pierwszy holokaust XX wieku właśnie na Ormianach. Turcy zamordowali około 1,5 miliona Ormian. I do dzisiaj do tego się nie przyznają, no tym bardziej nie przepraszają. I dzisiaj są też gotowi zniszczyć to państwo, jakby dokończyć dzieła. Wiemy, że na tej zbrodni wzorował się Hitler, który w 1939 roku powiedział, no Turcy wymordowali tyle Ormian i nic się nie stało. No to my możemy podobnie wymordować Żydów. Widać, jak zbrodnie niewyznane, nieodpokutowane, niech ukarane, no są inspiracją do następnych zbrodni. I patrząc na ten mały, biedny kraj otoczony przez muzułmanów, no, no widzieliśmy, jak jego egzystencja wisi na włosku. Na przykład w klasztorze, na którego terenie no, był więziony w IV wieku Grzegorz Oświeciciel. To był święty, który wprowadził chrześcijaństwo do Armenii. Sprawił, że to państwo stało się pierwszym państwem chrześcijańskim. Obok tego świętego miejsca Ormian, no już niedaleko jest granica turecka i widać minarety, meczety, tak blisko tego miejsca, no widać jakby, no już, no Turcy są gotowi, żeby też zająć te tereny, kiedy Armenia się broniła przed Azerami, to Turcy wyrażali gotowość pomocy. Widać, jak istnienie tego kraju jest nadal zagrożone, pomimo takiej zbrodni, pomimo takiego holokaustu Ormian. No w związku z tym No pierwszy raz w życiu byłem zadowolony, widząc żołnierzy rosyjskich, garnizony rosyjskie w Armenii, no bo właściwie Armenia istnieje tylko dzięki obecności Rosjan, którzy też mają swoje interesy. Armenia, taka resztkówka chrześcijańska na tych terenach, to przecież było kiedyś potężne królestwo, te tereny wszystkie były chrześcijańskie, ale zostały zniszczone przez muzułmanów, no istnieje jeszcze dzięki ochronie Rosjan. No ale podobna sytuacja jest z Izraelem. Izrael też jest otoczony przez ponad 100 milionów muzułmanów i też no, oni chcą zniszczyć to państwo. On też istnieje zasadniczo dzięki ochronie mocarstwa Stanów Zjednoczonych, też swoim bombom atomowym. No ale tak sobie uświadomiłem, no jakie zagrożenie stanowi islam. Ormianie i Gruzini, widząc, jak my milionami przyjmujemy muzułmanów do Europy, no chwytają się za głowę na podstawie swoich doświadczeń historycznych. Oni ledwo uszli z życiem. No mówią, że to jest cud, że oni jeszcze żyją, że nie zostali zupełnie eksterminowani przez muzułmanów. No ostatnio głównie dzięki ochronie Rosji jeszcze mogą istnieć. No ale podobna sytuacja jest z Izraelem. No przecież no, trzeba być ślepym, żeby nie widzieć tego zagrożenia. A w dodatku, no, w związku z tymi wydarzeniami w Europie, ostatnio przestudiowałem cały Koran, także no, życiorys Mahometa, Sirę, hadisy przynajmniej częściowo, opowieści życia Mahometa, bo to jest właśnie jest taka trylogia muzułmańska. Sira, czyli życiorys, Koran i hadisy, to stanowi trylogię świętych ksiąg muzułmańskich. I polecam każdemu, który chce rozsądnie mówić o islamie, no przeczytać Koran i przynajmniej część z tych pozostałych ksiąg, no jak się da pojechać do Armenii, żeby zobaczyć, jakie zagrożenie stanowi islam polityczny dla nas. O tym trzeba mówić, trzeba alarmować, bo tutaj jesteśmy często manipulowani, prawda jest ukrywana przed nami. Oczywiście, tu jak zaznaczał ojciec, trzeba podkreślić, że mówimy przede wszystkim o wymiarze politycznym islamu. Jest też wymiar religijny i w tym wymiarze ludzie mogą bardzo uczciwie, gorliwie zmierzać w stronę Boga. To wiemy, jest możliwe w każdej religii, także dla ateistów, jeżeli ktoś no, bez swojej winy nie zna lepszej wiary, jeżeli postępuje zgodnie ze swoim sumieniem, może osiągnąć Boga, bo no, decyduje nie to przede wszystkim, jaką wiedzę osiągnęliśmy, ale na ile jesteśmy wierni temu, co uważamy za prawdę. I życie religijne zasadniczo trzeba otaczać wielkim szacunkiem. Tą relację między człowiekiem a Bogiem to jest coś świętego. To miejsce w duszy, gdzie spotykamy się z Bogiem, to jest szczyt naszego człowieczeństwa. To jest najważniejsza, święta relacja. I w każdej religii ma się szansę, żeby tą relację zbudować. Tak więc na pewno wielu muzułmanów bardzo szczerze i dobrze w granicach swojego poznania buduje tą relację do Boga, stara się pięknie żyć. No chociażby no, 50% muzułmanów to kobiety, które no, zasadniczo ciężko pracują w domu dla swoich rodzin, są nieraz bardzo źle traktowane, no właśnie zgodnie z zasadami islamu, ale no, starają się czynić dobro i na pewno to Bóg docenia i szanuje. I to życie religijne, tą relację do Boga trzeba otaczać najwyższym szacunkiem. Ale jednak trzeba mieć świadomość, że islam jest zarazem programem politycznym, no śmiertelnie groźnym dla tych, którzy nie są muzułmanami. Trzeba rozumieć istotę islamu i istotę jego dążeń. A tutaj, no szczególnie w Europie Zachodniej, jesteśmy okłamywani, jesteśmy zwodzeni. Politycy, dziennikarze nie wiedzą albo udają, że nie wiedzą, czym jest islam, co on czyni, do czego zmierza. Również specjaliści rzekomi od islamu, którzy tym się mają naukowo zajmować, no nieraz są bardzo tendencyjni, kiedy po kolejnym zamachu nam usiłują tłumaczyć, że to nie ma nic wspólnego z islamem. No, tylko tak, to jest przypadek, że te zamachy wyłącznie popełniają muzułmanie. To ich tłumaczenia przypominają takie tłumaczenia filozofów marksistowskich, którzy nam tłumaczyli, że zbrodnie komunizmu to nie mają nic wspólnego z komunizmem. Chociażby było ich mnóstwo i coraz straszniejsze, to sam komunizm jest dobry, to są tylko wypaczenia. No trochę podobnie nam się usiłuje tłumaczyć zbrodnie popełniane przez muzułmanów. No trzeba też pamiętać, że ci nieraz rzekomi specjaliści od islamu są bardzo tendencyjni, no są też uwarunkowani. Jest taka prawidłowość, że jak człowiek czymś się zajmuje z upodobaniem, to może stracić krytycyzm wobec danego obszaru. Na przykład znajomy ambasador mówi, że w dyplomacji jest taka zasada, że ambasador nie powinien być zbyt długo w jednym miejscu, bo jest taka tendencja, żeby za bardzo sympatyzować z krajem, w którym gości, że właściwie z czasem po paru latach już może bardziej reprezentować interesy nie swojego kraju, tylko kraju, w którym gości. Co oczywiście nie słuszy temu kraju, który go wysłał, jako ambasadora. I coś podobnego jest z ludźmi, może się zdarzyć, którzy studiują islam, że mogą sami się okłamywać, usiłować nie dostrzegać ciemnych stron islamu, no bo to też nieraz by kwestionowało ich zaangażowanie, ich wypowiedzi. No poza tym są też uwarunkowania finansowe. No ludzie, którzy zajmują się takimi studiami, otrzymują nieraz stypendia, nagrody finansowe z bardzo bogatych krajów arabskich, na koszt tych krajów przebywają, w tych krajach, w konferencjach, no i są uzależnieni finansowo. Potem, jeżeli się bierze od muzułmanów duże pieniądze, to trudno oczekiwać, żeby taka osoba potem cokolwiek krytycznego mówiła o muzułmanach. Więc trzeba wiedzieć, że ci rzekomi specjaliści od islamu, którzy usiłują się przedstawiać jako bezstronni, w istocie są ambasadorami opłacanymi przez muzułmanów, którzy zaprzeczają podstawowym, oczywistym prawdom. Dlatego właśnie potrzebujemy podstawowych wiadomości na temat islamu, żeby nie dać się oszukiwać, nie dać się manipulować. No trzeba wiedzieć, w co wierzą muzułmanie, co dzieje się w ich umysłach, jaki mają potencjał wiary, do czego mogą zmierzać. No i tutaj bardzo ważne jest zaczęcie od początku, czyli od samego Mahometa. Zauważmy, że w tych przekazach medialnych, politycznych właśnie nic się nie mówi o Mahomecie, kim on był. Albo usiłuje się go stawiać na jednym poziomie z Jezusem czy Buddą. No, tak nie można. Część życia Mahometa jest straszna i jest obciążona strasznymi czynami. No, trzeba pamiętać, że Mahomet zaczynał w sposób łagodny. Najpierw przez 13 lat w Mekce starał się nawracać ludzi słowem. Ale miał tutaj mizerny efekt. W sumie nawrócił gdzieś 150 ludzi. No przede wszystkim spośród swoich krewnych, czyli tak gdzieś 12 osób na rok. Kiedy jednak został zmuszony do ucieczki do Medyny, tam zaczął działać w sposób zupełnie inny. Przemocą, gwałtem, wytaczaniem wojen. No i tam odniósł wielki sukces. Tam w ciągu tych 10 lat właściwie opanował cały Półwysep Arabski. Ale na drodze przemocy i gwałtu. I dlatego mamy szereg sprzeczności w Koranie, właśnie szczególnie pomiędzy tymi tekstami łagodnymi pisanymi w Mekce i tymi okrutnymi tekstami wojennymi pisanymi w Medynie. I to jest też możliwość manipulacji, której nas poddają często muzułmanie, bo no właśnie kiedy dochodzi do kolejnej zbrodni popełnianej przez muzułmanów, to oni nam pokazują teksty pisane w Mekce. I dla kogoś, kto nie zna Koranu, no to może być przekonywujące. Ale pomijają podstawową prawdę, że te teksty zasadniczo nie obowiązują, bo jest tak zwana zasada abrogacji w islamie, czyli uznawania za ważne w przypadku sprzeczności tych tekstów, które były napisane później. A później są właśnie napisane te straszne teksty wojenne. Można powiedzieć, że tutaj jest zasadniczo inna sytuacja niż w chrześcijaństwie. Bo no też nieraz się używa takiego argumentu, no ale chrześcijaństwo też dopuszczało się strasznych rzeczy, a w Starym Testamencie jakie straszne rzeczy piszą, jeżeli coś takiego jest w Koranie, no to jest podobnie, to nie jest takie złe. Tylko zauważmy, że tutaj jest odwrotna sytuacja, że u nas najpierw był Stary Testament, a potem Nowy Testament. Bóg w swojej pedagogii stopniowo objawiał swoją dobroć, miłość i u nas właśnie no, podobnie jak w Koranie, teksty późniejsze Nowego Testamentu w przypadku sprzeczności znoszą teksty Starego Testamentu. Czyli Bóg, cechy Boga miłosiernego, pełnego miłości, no, znoszą te teksty Starego Testamentu, które wzywają do wojny, do wytępienia narodów mieszkańców Kanaanie i tak dalej. Tworzą nowe nastawienie. Tylko zauważmy, że w Koranie jest niejako na odwrót, bo to teksty Medyny, teksty okrucieństwa, teksty wojny, bezwzględności znoszą łagodne teksty Mekki. Czyli musimy pamiętać, rozumieć, że w Koranie, w islamie jest niejako na odwrót. Że u nich najpierw niejako jest łagodność jakby w Nowym Testamencie, w Mekce, a potem jest okrucieństwo z okresu Medyny. Straszne okrucieństwo. I to okrucieństwo jest ważne. To trzeba mieć tego świadomość, żeby nie dać się manipulować tymi tekstami z Mekki, które zasadniczo tracą ważność wobec tekstów z Medyny. No, a w okresie Medyny no, Mahomet dopuszczał się strasznych rzeczy. Żeby zdobyć środki na rozszerzanie swojej religii, dopuszczał się napadów na karawany, wzniecał wojnę za wojną, wybijał całe plemiona żydowskie. W Medynie właściwie zabił wszystkich mężczyzn, Żydów, którzy tam stanowili wielką grupę ludności. No, proszę sobie wyobrazić, na przykład, że ten Mahomet kazał wymordować wszystkich mężczyzn z plemienia żydowskiego, 800 mężczyzn. I razem ze swoją ukochaną żoną Aiszą, która wtedy miała 12 lat, poślubił ją jak miała 6 lat, z upodobaniem cały dzień przyglądał się, jak 800 Żydom ucina się głowę. Taki mini holokaust. To zrobił Mahomet, to zrobił założyciel islamu. I na ten temat mamy no, mnóstwo tekstów w Koranie. Na przykład sura 9.5, tak zwana sura miecza. A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie. Chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki. Sura 9.29. Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą, dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką, nie zostaną upokorzeni. Właśnie, jeżeli łaskawie oszczędzi się życie niemuzułmanów, to trzeba ich upokorzyć, trzeba zmusić do płacenia podatku, który może swobodnie nawet sięgać 50% dochodów. Albo sura 33:61. Przeklęci, gdziekolwiek się znajdują, zostaną schwytani i zabici bez litości. No, to jest Mahomet, to ma być Boże objawienie. Zostaną schwytani i zabici bez litości. Albo sura 47:4. Kiedy więc spotkacie tych, którzy nie wierzą, to uderzcie ich mieczem po szyi. Czyli no, zabijcie ich, utnijcie im głowę. A kiedy ich całkiem rozbijecie, to mocno zaciśnijcie na nich pęta. A potem albo ich ułaskawicie, albo żądajcie okupu, aż wojna złoży swoje ciężary. A co do tych, którzy zostaną zabici na drodze Boga, to On nie uczyni ich uczynków daremnymi. No, tu jest pochwała dla tych, którzy idą na wojnę, bo oczywiście Mahomet miał problem tak zwanych dekowników, którym no, nie chciało się walczyć. No to on podkreślał, że najbardziej kochani przez Allaha cenni są wojownicy, szczególnie wojownicy na koniach. Na przykład wprowadził przepis, że w przypadku zwycięstwa jeździec, który ma konia, otrzymuje 3 razy więcej łupów niż piechur. To islam rozszerzał się na zasadzie wojny i to jest zapisane w Koranie, na zasadzie bezwzględnej wojny, no, niesamowitego okrucieństwa. Mamy tego świadectwa też w całej życiu Mahometa, właśnie w Sirze, w hadisach. Na przykład w ciągu panowania w Medynie Mahomet osobiście brał udział w 27 wyprawach wojennych. W tym czasie doszło do 38 innych bitew i ekspedycji. To daje 65 przypadków życia siły zbrojnej dokonanych w imię islamu, czyli jedną wyprawę co 6 tygodni, a poza tym wiele morderstw i przeprowadzonych egzekucji. Mahomet nie cierpiał żadnego sprzeciwu. Każdy, kto mu się sprzeciwił, kto go skrytykował, nawet poeta, kobieta, był mordowany bez litości. Mahomet namawiał do tych morderstw i je pochwalał. To jest życie Mahometa. I no, musimy rozumieć, że w islamie, w Koranie ponad 90 razy pisze, że muzułmanie mają naśladować Mahometa. No, na szczęście nie wszyscy chcą tak naśladować, ale no, zrozummy, jeżeli dzisiaj bojownicy ISIS mordują, podrzynają gardła, no to mówią, co wy chcecie od nas? Przecież tak robił Mahomet. My mamy go naśladować. Także trzeba rozumieć, że no, według takiego programu ci, którzy chcą tak całkiem naśladować Mahometa, tak na 100%, no to mogą robić takie rzeczy. Więc ludzie, którzy robią takie rzeczy, to nie jest aberracja islamu. To są ludzie, którzy właśnie islam starają się w 100% zrealizować. To jest olbrzymia różnica wobec chrześcijaństwa. Ci, którzy chcą na 100% zrealizować Ewangelię, to zostają świętymi. To zostają takimi jak Matka Teresa czy święty Franciszek, bo taki jest program chrześcijaństwa, taki jest program Jezusa. Natomiast no, ci, którzy na 100% chcą zrealizować Koran, no to łatwo mogą zostać terrorystami, wojownikami, prowadzić dżihad. Trzeba pamiętać, że dżihad to jest no, czynność najbardziej ceniona, właśnie wojna. Na przykład w Sirze, w życiorysie 67% tekstu jest poświęcone właśnie dżihadowi, w życiorysie Mahometa. W hadisach 21%, w Koranie 9%. Czyli w całości trylogii muzułmańskiej ponad 1/3, 31% tekstu jest poświęcona dżihadowi, czyli wojnie z niewiernymi. Właśnie kafirzy to jest zasadniczy temat Koranu, tej trylogii. Jak traktować kafirów, jak ich zwalczać, jak ich pokonywać. W sumie w całości trylogii 51% tekstu jest poświęcona kafirom. Koran 64%, Sira 81%, Hadisy 37%. Ponad połowa tekstu świętych ksiąg islamu jest poświęcona wojnie z nami, z kafirami, czyli pod ludźmi, którzy nie są muzułmanami. Według tego nauczania z nami można zrobić wszystko. Można nas zabić, uciąć głowę, obrabować. Kobiety można zniewolić, zgwałcić. Więc widać, że Koran w dużym stopniu jest programem politycznym, jest programem bezwzględnego podboju całego świata. To jest no, wielkie ostrzeżenie dla nas. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. To są początki islamu. To jest wzór islamu. I oczywiście w każdej religii są ludzie w różnym stopniu zaangażowani. Tacy, którzy są na 1%, na 5% zaangażowani. Tacy, którzy na 100% są zaangażowani. I to jest no, wielkie ostrzeżenie dla nas. Też no, w Koranie kwestia kobiet to też jest zatrważające. Trzeba pamiętać, że Mahomet w sumie miał 14 żon, przy czym to przedstawiał jako specjalne objawienie dla siebie. Innym pozwalał tylko na 4 żony. Ale na przykład, jak pisze o ten temat, przedstawia jako objawienie Boże specjalne prawa dla siebie. To jest sura 33:50. O proroku, nie uznaliśmy za dozwolone dla ciebie żony, którym dałeś wiana i niewolnice, które ci darował Bóg jako zdobycz. I córki twojego stryja, i córki twoich ciotek ze strony ojca, i córki twojego wuja ze strony matki, i córki twoich ciotek ze strony matki, które wywędrowały razem z tobą. Zauważmy, jakie to jest szczegółowe wyliczenie. I to są no, osoby spokrewnione z nim. I Mahomet twierdzi, że Bóg mu objawił, że one mogą być jego żonami. Kobiety, które wędrowały razem z tobą i kobiety wierzącą, jeśli ona sama ofiaruje się prorokowi, o ile prorok zechce ją pojąć za żonę. I to jest dozwolone tylko dla ciebie, z wyłączeniem innych wiernych. My wiemy, co ustanowiliśmy dla nich w sprawie ich żon i ich niewolnic, tak abyś nie czuł się skrępowany. No, jest to osobliwe objawienie. No, rzeczywiście Bóg ma ekstra prawa dla Mahometa. Ale mało tego, na szeregu miejsc w Koranie Mahomet stwierdza, że oprócz tego tych kobiet można mieć, jak stwierdza, kobiety, które posiadła twoja prawica. Na przykład sura 33:52. Możesz mieć kobiety, która posiadła twoja prawica. Sura 4:3. Żęcie się zatem z kobietami, które są dla was przyjemne, z dwoma, trzema lub czterema, albo z tymi, którymi zawładnęły wasze prawice. Kobiety, którymi zawładnęły prawice, to są bramki wojenne. To są kobiety zdobyte na wojnie, które no, były od razu gwałcone, zniewalane i resztę życia spędzały jak niewolnice seksualne. No, jedną z ulubionych niewolnic seksualnych Mahometa poza 14 żonami była chrześcijanka. Czyli Mahomet mówi, że tutaj nie ma ograniczeń. Kobiety zdobyte na wojnie to jest jak zwierzyna łowna. Z nimi można zrobić wszystko. I tak on robił ze swoimi towarzyszami. Trzeba mieć świadomość, że Mahomet nakazywał zabijanie tysięcy ludzi, gwałcenie tysięcy kobiet i sam w tym seryjnie uczestniczył. To jest życie Mahometa. Też czytamy na temat kobiet w Koranie, sura 2, 223. Wasze kobiety są dla was polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole, jak chcecie, i czyńcie pierwej coś dobrego dla siebie. Czyli widać, że no, mężczyzna może zrobić z kobietą, co zechce. Czy to z żoną, czy z niewolnicą seksualną. I jeszcze w dodatku Mahomet grozi, że jak żona nie posłucha takiego mężczyzny, kobieta, to niebiosa są zagniewane. I że w ogóle może iść do piekła. Mahomet mówi, że większość ludzi w piekle to są kobiety. Dlaczego? Bo są niewdzięczne wobec takich dobrych mężczyzn. To jest przerażające. No, widzimy, jak te teksty są głęboko antykobiece, antyfeministyczne. Na przykład sura 2, 282. Żądajcie świadectwa dwóch świadków spośród mężczyzn. A jeśli nie będzie dwóch mężczyzn, to jeden mężczyzna i dwie kobiety. Mogą być świadkami, na których się zgodzicie. Czyli za mężczyznę trzeba dwóch kobiet przynajmniej. Czyli jakby kobieta była warta połowy mężczyzny. Podobnie jest w prawie spadkowym. Córka otrzymuje połowę tego, co syn. No, to jest niesamowite poniżenie kobiety. Sura 4,34. Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi. I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je. Czyli no, Mahomet ogłasza nam, że wolą Boga jest bicie żon i areszt łóżkowy. No to są straszne teksty. Ale muzułmanie wierzą, że tak jest i to stosują. Według prawa szariatu jak najbardziej można bić kobietę, żonę, maltretować. No, kilkanaście lat temu nawet media światowe pisały o takim przypadku młodej kobiety z Afganistanu, która była tak maltretowana, poniżana w swojej rodzinie przez męża, że uciekła, nie wytrzymała tego. Ale ona oczywiście została schwytana i sąd szariacki w majestacie prawa orzekł, że zasługuje na karę ucięcia nosa i uszu. I ten wyrok wykonał sam mąż ze szwagrem. No, potwornie oszpędzono młodą, ładną kobietę. No to jest szariat, to jest... No ale muzułmanie nam powiedzą, którzy robią takie rzeczy, no bojownicy ISIS, którzy właśnie traktują kobiety jak bydło, no, organizują handel kobietami, sprzedają je jak bydło, no przecież to jest straszne. No ale mówią, co wy chcecie? No też kiedy podrzynają gardła ludziom, chrześcijanom i filmują, są dumni z tego, no to mówią, przecież Mahomet tak robił, przecież tak robili jego towarzysze, tak pisze w naszej trylogii, no co wy chcecie, no tak argumentują, no więc to trzeba rozumieć, że to nie jest jakaś aberracja islamu, to jest realizacja centrum tego posłannictwa, to jest też siła napędowa inwazji islamu, no bo to był bardzo istotny element, dla którego muzułmanie szli za Mahometem. No bo jeżeli on im dawał taką ofertę, jeżeli pójdziecie na wojnę, to jest najwyższa rzecz, jak zginiecie, to pójdziecie prosto do raju i tam będziecie mieć kilkadziesiąt kobiet do dyspozycji. No a jak wygracie i nie zginiecie, no to będziecie mieć te kobiety zdobyte tutaj na ziemi. Będziecie mieć łupy, możecie obrabować, wszystko zabrać kafirom. No, dla takiej obietnicy no, muzułmanie szli na wojnę i dzisiaj też idą i też rozrywają się bombami, są terrorystami, no bo uważają, że tak czy tak wygrywają. Jak zginą, to idą do nieba i mają kilkadziesiąt kobiet do dyspozycji, a jak wygrają, no to mogą wszystko zabrać kafirom. No, takich ludzi dobrymi słowami nie przekonamy. Z takimi ludźmi to raczej dialogu no, trudno prowadzić. Ich można powstrzymać tylko zbrojnie. Ludzi z taką motywacją. No z tego trzeba zdawać sobie sprawę, jak wielkie zagrożenie stanowią, no bo ponieważ taką mają takie centrum wiary. Oczywiście na szczęście nie wszyscy w to wierzą, nie wszyscy to realizują, ale ci najbardziej gorliwi No, tak to rozumieją, są do tego zdolni. Dlatego trzeba pamiętać, że islam dzieli świat właściwie na dwa obszary. Obszar pokoju i wojny. Obszar pokoju, Dar al-Islam, to jest obszar, gdzie panuje już islam. Natomiast Dar al-Harb to jest dom wojny, to jest tam, gdzie on jeszcze nie panuje, gdzie trzeba te tereny podbić. I to jest centrum programu politycznego islamu. Ale to oczywiście dla nas wszystkich, dla kafirów, to jest śmiertelne zagrożenie, które było realizowane w całej historii islamu. Już za swojego życia Mahomet podbił Arabię, wymordował bezwzględnie wszystkich swoich przeciwników, a już 36 lat po jego śmierci muzułmanie byli pod murami Konstantynopola. Oblegali go przez kilka lat. A 100 lat po śmierci Mahometa w 732 roku byli we Francji. I gdyby nie Karol Młot i bitwa pod Poitiers, to by mogli opanować Francję i całą Europę. Widać, że ich można powstrzymać tylko zbrojną obroną. W 1453 roku w końcu zdobyli Konstantynopol. Dzisiaj mówią, że tak samo chcą zdobyć Rzym. W 1526 roku w bitwie pod Mohaczem pokonali Węgrów, którzy stali się ich niewolnikami przez półtorej wieku, aż do bitwy pod Wiedniem. Dzięki wygranej pod Wiedniem Sobieski z wojskami polskimi i niemieckimi oswobodził Węgry. No też gdyby nie bitwa pod Lepanto w 1571 roku, to opanowaliby zupełnie basen Morza Śródziemnego. No to jest historia islamu. Oni to realizowali. Żeby rozumieć islam, no trzeba znać życie Mahometa, znać Koran, jego czyny, no bo on jest najlepszym interpretatorem, jak rozumieć islam. On jest wzorem dla muzułmanów. Tak jak chrześcijanie mają naśladować Chrystusa, muzułmanie mają naśladować Mahometa. I dlatego historia islamu to jest historia ciągłego podboju. To jest właściwie program totalitarny. No tak jak komunizm chce opanować cały świat, tak islam chce opanować cały świat na drodze zbrojnej albo demograficznej. I tutaj są bezwzględni z reguły. Jeżeli podbijają jakiś kraj, to często w historii zabijali znaczną część ludności, a tych, co zostawiali przy życiu, traktowali jak podludzi, tak zwanych dimmi, chronieni, to byli mieli chrześcijanie i Żydzi, ale oni też byli podawani uciskom finansowym, podatek mógł sięgać nawet 50%, mieli przy tym upokarzani, także na dłuższą metę ludzie ciągle maltretowani, upokarzani, poddawali się i przychodzili na islam. Los chrześcijan w krajach muzułmańskich jest nie do pozazdroszczenia. Oni są poddawani szybszemu lub wolniejszemu wyniszczeniu. To widać, co się dzieje w Egipcie, w Pakistanie, jak chrześcijanki na przykład są porywane, dziewczęta gwałcone, zmuszane do małżeństwa z muzułmanami. Jest deptana podstawowa godność człowieka, prawa człowieka. Przykładem takich układów jest na przykład Pakt Umara 637 roku, gdzie muzułmanie podyktowali chrześcijanom warunki, na jakich mogą ich tolerować. Na przykład czytamy tam, w naszych miastach i na okolicznych obszarach nie wolno nam budować nowych klasztorów, tak mają się deklarować chrześcijanie, kościołów, zakonów czy mniejszych cel. Ani też za dnia czy też nocy nie jest nam dozwolone odbudowywać tych, które popadają w ruinę lub które są położone w muzułmańskich dzielnicach. Czyli widać, jest to obliczone na powolne wyniszczenie chrześcijaństwa. Nie będziemy publicznie manifestować naszej religii, ani też nikogo nawracać. Będziemy okazywać szacunek muzułmanom, będziemy im ustępować miejsca, jeśli będą chcieli usiąść. I tak dalej, i tak dalej. Na przykład będziemy ścinać włosy z przedniej części naszych głów, zachowując krótki kosmyk włosów na znak poniżenia. Tak właśnie, chrześcijanie, Żydzi, jeżeli w ogóle nie zostaną zabici od razu, to mają być upokarzani. Też ci dimmi, chrześcijanie i Żydzi, nie mogą zeznawać w szariackich sądach, a więc nie mogą też liczyć na jakąś obronę w sporze z muzułmanami. Są skazani na powolne wyniszczanie. I no z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Taka jest historia islamu, ale no tak jest też dzień dzisiejszy. Przecież trzeba sobie zdawać sprawę, że islam no już w ciągu pierwszych 100 lat istnienia no zniszczył gdzieś połowę chrześcijaństwa. No podbił Azję Mniejszą, Afrykę Północną, Hiszpanię i to uczynił na drodze strasznej przemocy. No też zwraca się uwagę, że chrześcijanie stosowali przemoc, ale no jednak nie na taką skalę. No, czy wyprawy krzyżowe to właśnie była reakcja na atak islamu, obrona przed islamem, kiedy muzułmanie zaczęli niszczyć też najświętsze świątynie chrześcijańskie. To była zasadniczo obrona. I też zauważam różnicę, że jeżeli zdarzały się nadużycia w chrześcijaństwie, misjonowanie siłą, to było sprzeczne z Ewangelią. Natomiast misjonowanie siłą, przemocą jest jak najbardziej zgodne z Koranem. Tak zrobił Mahomet, tak odniósł sukces. Dlatego muzułmanie są tacy skorzy do stosowania przemocy, do ataków terrorystycznych. To nie jest aberracja islamu, to jest właśnie islam pur. To jest trylogia, to jest życie Mahometa pur. Ale oczywiście takich zapaleńców jest zwykle niewielu, na szczęście, ale inni muzułmanie, jak pokazują badania socjologiczne, w dużym stopniu to akceptują. I to są społeczności sięgające kilkudziesięciu procent społeczności muzułmańskiej w krajach europejskich, tym bardziej arabskich, które akceptują takie zachowania. Ale ci, którzy nie chcą się decydować tak na takie czyny od razu, no to mówią tym zapaleńcom, to jest kwestia czasu, a my podbijemy Europę przy pomocy demografii. Mówią, podbijemy Europę brzuchami naszych kobiet. I tu rzeczywiście no tak się dzieje. Muzułmanie mają zwykle wielki przyrost naturalny. Europa demograficznie umiera. Właśnie w Europie mamy katastrofę demograficzną. No i na przykład takie proste obliczenie modelowe. Jeżeli na danym terenie jest 90 milionów Europejczyków i 10 milionów muzułmanów, i Europejka ma średnio jedno dziecko, a muzułmanka pięcioro dzieci, no to już w drugim pokoleniu będzie 45 milionów Europejczyków i 25 milionów muzułmanów. A już w pokoleniu wnuków, w trzecim pokoleniu, to będzie 22,5 miliona Europejczyków i 62,5 miliona muzułmanów. No to jest taki model matematyczny, on oczywiście tak dokładnie się nie sprawdza, ale to nam no, pokazuje skalę problemu, że Europie grozi wymarcie i stanie się terenem muzułmańskim. No tak przecież dziś współczesność no, pokazuje, że właściwie no, trudno znaleźć państwo muzułmańskie, w której by prawa ludzkie były szanowane. Wszędzie, gdzie muzułmanie mają większość, tam panuje szariat. Zwraca się uwagę, że są różni muzułmanie umiarkowani i tak dalej. Oczywiście są różne prądy, ale tam, gdzie mają władzę, gdzie mają większość, obowiązuje szariat. To jest jakby maszyna, prawo, które jest po prostu interpretacją tej trylogii muzułmańskiej. I tam do naczelnych zasad szariatu należą takie zasady, jak nie ma wolności wyznania, nie ma wolności słowa, nie ma swobody myśli, nie ma wolności artystycznej, nie ma wolności prasy, nie ma równości społecznej. Nie muzułmanin, kafir ma status człowieka drugiej klasy. Nie ma ochrony równej dla różnych grup ludzi. Prawo jest dualistyczne i moralność jest dualistyczna. Szanować, kochać należy innych muzułmanów, ale nie kafirów. Kafirzy to są podludzie, czyli my i kobiety. Nie ma równych praw dla kobiet. Kobieta nie może o sobie stanowić. Kobiety można bić. Niemuzułmanie nie mogą mieć broni. Nie ma demokracji dla niemuzułmanów. I tak dalej, i tak dalej. No, to jest jak amen w pacierzu. No, gdzie muzułmanie mają większość, tam jest szariat. Przy różnych prądach w islamie jednak w sumie z reguły wygrywa szariat i nawet jak są jeszcze mniejszością, kilkuprocentową, dziesięcioprocentową, to już w Europie domagają się wprowadzenia szariatu. To jest w sumie proste, jak 2 plus 2 jest 4. No, taki los nas czeka, jeżeli muzułmanie będą rządzić w naszych krajach. Przy tym trzeba też pamiętać, że Koran często jest pisany jak antyewangelia, jak dokładne przeciwieństwo Ewangelii. Jezus mówi, że nasza mowa ma być tak, tak, nie, nie. Natomiast Mahomet mówi, że jak najbardziej można kłamać, bo sam Bóg kłamie i oszukuje. I tak jak kafirów nas można podbijać, zabijać, gwałcić, no tym bardziej można zakłamywać. Jest prawo taki, okłamania innych, jeżeli to jest potrzebne, przydatne dla islamu. No trzeba sobie zdawać sprawę, że no taki argument, że islam jest dobry, bo mi muzułmanin tak powiedział, no to jest więcej tyle wart, jakby powiedzieć, że komunizm jest dobry, bo mi komunista tak powiedział. Zasady muzułmanie mogą nas okłamywać, jeżeli to służy islamowi. I to na przykład stosują masowo, żeby chronić się przed konsekwencjami po kolejnych zamachach terrorystycznych, to nam pokazują fragmenty pisane w Mekce, łagodne, a przemilczają te z Medyny, które są realizowane przez terrorystów. No, trzeba zwracać uwagę, jakie tutaj są absurdy, kiedy no, z jednej strony tak bardzo podkreśla się dzisiaj prawa, godność kobiety, czy prawa Żydów, a przecież zarazem no, muzułmanie są szczególnie antysemiccy, no, chcą zniszczyć Izrael. Czy no, tak strasznie traktują kobiety. I to jakby lewicy europejskiej nie przeszkadza, są jakby ślepi na to. No, to są sprzeczności ideologiczne, ale trzeba pamiętać, że no, ewidentnie usiłuje się sprowadzać tylu uchodźców, także muzułmanów do Europy, żeby rozbić spoistość kulturową, religijną Europy, żeby ją łatwiej było zarządzać. To jest na przykład charakterystyczne dla no, takich mediów jak Gazeta Wyborcza, która jest trochę klonem New York Timesa, szczególnie wpływowego pisma w skali świata, który ciągle atakuje tożsamość narodową i religijną Amerykanów. Tak jak Gazeta Wyborcza ciągle atakuje polskość i chrześcijaństwo. Dlaczego? Zauważmy, że straszne, bluźniercze sztuki zawsze w tych pismach są popierane, usprawiedliwiane, które atakują chrześcijaństwo. Gdyby coś takiego zrobiono przeciw muzułmanom czy Żydom, to by rozdzierali szaty. A wobec chrześcijaństwa można sobie pozwolić na każde bluźnierstwo, każde łajdactwo. Dlaczego? No chodzi o rozbicie, o poniżenie tożsamości narodowej, religijnej, bo jeżeli zniszczy się mocne grupy religijne, kulturowe, to łatwiej ludźmi rządzić. Jeżeli są różne ugrupowania, to łatwiej nimi manipulować. Widać, że w Europie jest realizowany taki plan. Także przy pomocy muzułmanów rozbić tożsamości narodowe, religijne, żeby tymi ludźmi można manipulować. To jest taki ewidentny plan miliardera Sorosa, który do tego dąży. No i z tego musimy sobie zdawać sprawę. Musimy, właśnie no, przy całym szacunku dla każdego człowieka, także muzułmanina, dla jego relacji do Boga, no, musimy sobie zdawać, czym jest program polityczny islamu, który no, jest jasno zapisany w astrologii islamskiej, w życiu Mahometa i w całej jego historii. Jak poważne jest to zagrożenie dla Europy i chrześcijaństwa.
Księże profesorze, zaprośmy również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Islam jako zagrożenie dla Europy i chrześcijaństwa. Temat ten podejmujemy, przypomnę, z księdzem profesorem Dariuszem Oko, kierownikiem Katedry Filozofii Poznania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, duszpasterzem lekarza archidiecezji krakowskiej. Serdecznie zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu poprzez telefonowanie. Numery kontaktowe do naszego studia są następujące: 56 655 23 55 z Polski Północnej, z Polski Południowej 56 655 23 56, numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, a oraz numery kontaktowe spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Islam jako zagrożenie dla Europy i chrześcijaństwa. Temat, który podejmujemy podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria. 21 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych, islam jako zagrożenie dla Europy i chrześcijaństwa. Naszym gościem jest ksiądz profesor Dariusz Oko, kierownik Katedry Filozofii Poznania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, duszpasterz lekarzy Archidiecezji Krakowskiej. Zapraszam radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu. Odbierzmy pierwszy telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże, mówi Wojtek ze Skarżyska Kamiennej.
Szczęść Boże, Wojciech.
Ja chciałem powiedzieć o takiej rzeczy, że my jako chrześcijanie jesteśmy świadkami, że nawet jeżeli jest pokój w Europie, to wielu chrześcijan również ma stan wojny, to znaczy albo wojny z chorobą, albo z jakąś niedolą. I dlatego islam jest wytworzony, problem z islamem jest wytworzony też niejako przez samych chrześcijan, mimo że jestem chrześcijaninem i katolikiem, mam do siebie największe pretensje, to jednak no, trudno było nie zauważyć tego, że niestety, ale my trwonimy czas, my katolicy i chrześcijanie, my nie widzimy w bliźnim osoby właśnie, która toczy wojnę z jakimś problemem bardzo poważnym, nawet jeżeli to jest bardzo poważna grupa, to jak gdyby chcemy być wiecznie szczęśliwi i zadowoleni. I przyjęliśmy taką gardę od ludzi niewierzących, wiecznie szczęśliwych ludzi i nie chcemy niczego widzieć. Często gęsto powtarzamy te same rzeczy od rana do wieczora, trwoniąc czas. I mimo że Jezus mówił, że wiara chrześcijańska jest wiarą żywą, to i ciągle zmieniającą się, to my tego nie respektujemy. My słuchamy, potrafimy sobie znaleźć jakieś wytłumaczenia. I dlatego mamy problemy też stworzone przez chrześcijan, przez protestantów w Europie związane właśnie z islamem. Nie potrafimy na bieżąco mówić jakoś ciekawie o tym, co się dzieje. Nie potrafimy trafnie oceniać sytuacji i stanąć w prawdzie. To jak gdyby chrześcijanom przysparza największego problemu. My się omawiamy czymś i trudno mi jest w tej chwili powiedzieć czym, ale jest to stan permanentny i samo trwonienie czasu przez media różnego typu, powtarzaniem tego samego w koło, jest po prostu marnotrawstwem. A my nie powinniśmy marnotrawić czasu, tylko skoro mamy dany czas na to, żeby naprawiać różne rzeczy, powinniśmy to czynić. A żeby naprawiać, musimy wiedzieć, gdzie trzeba co naprawić i co jest przyczyną i jaki powinien być skutek naszych działań. My się nad tym nie zastanawiamy, bo my mamy utarte ścieżki, którymi wędrujemy. No to tyle, bo to taka z grubsza tylko informacja, to co mi do serca przychodzi. Na pewno słuchacze, bo to też jest wada, że ci, którzy słuchają, to nie zastanawiają się nad tym, że rzeczywiście tak jest, tylko już szukają usprawiedliwień i wytłumaczeń na takie krytyczne spojrzenie i bardzo lubimy, jak nawet tutaj słucham od prawie 20 lat Radia Maria, jak fajnie jest, jak się chwalimy nawzajem, ale jak ktoś zadzwoni i skrytykuje po to, żeby wzbogacić, żeby zmusić do myślenia, że nie jest tak dobrze, jak sądzimy, to natychmiast znajdują się osoby, które po prostu uczynne, które natychmiast skrytykują krytykującego, bo zawsze mamy na coś wytłumaczenie. A to jest czysty relatywizm, nic więcej. Pozdrawiam serdecznie i bardzo proszę o taką solidną dyskusję o tym bardzo poważnym problemie, bo gotujemy sobie los sami, nawet we własnym kraju, nie pomagając ludziom, którzy się spotykają z potwornymi problemami, a my lansujemy, cały czas mówimy, że jest pięknie, że po prostu pięknie być nie może. I potem są telefony od tych równie pięknych i oni chwalą i tak sobie żyjemy w takim niedowładzie umysłowym i się każdy... Ja jeszcze na koniec tylko powiem, mój proboszcz pojechał kiedyś do papieża i tam mówił, że ma u siebie w parafii jadłodajnię, że bezrobotnym i takim z problemami ludzi daje posiłek. No to papież Franciszek odpowiedział, że należy dawać pracę i szansę na to, żeby godnie ludzie sobie sami na siebie zarabiali, a nie mieć w sobie takie poczucie pychy, że się pomaga i tworzy coraz większą hordę ludzi, którym się pomaga. No i to była bardzo piękna konstatacja tego, co tutaj chciałem wyrazić. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Wojciechu, pozdrawiamy również.
Tak, oczywiście każdy z nas jako człowiek, ale też jako chrześcijanin ma szereg braków, niedostatków, grzechów. Każdy z nas potrzebuje ciągłej pracy nad sobą, nawrócenia. Tylko akurat myślę, można powiedzieć, że tutaj w Radiu Maryja, w telewizji Trwam, no słyszymy szczególnie wiele prawdy i tutaj myślę jest szczególnie dobre wykorzystanie czasu słuchania audycji, bo tutaj no, z reguły występują ludzie szczególnie kompetentni, znający problemy, mający też odwagę mówić prawdę. No, w porównaniu z mediami lewackimi, ateistycznymi, no, to jest olbrzymia różnica. Tam wiemy, jak w tamtych mediach, ile jest manipulacji, ile jest kłamstwa, nienawiści, jakie treści są propagowane, no, dokładnie zaprzeczające chrześcijaństwu, też godności człowieka. No, na tym tle Radio Maryja, Telewizja Trwam, no, są jakimś ślubnym wyjątkiem, są oazą. I tutaj słuchanie tych treści jest szczególnie owocnym spędzaniem czasu. I też, no, jak wiemy, no, nikt nie, idealnie jest tylko Pan Bóg. No, nikt też tutaj pracujący czy występujący nie jest ideałem. Tak samo słuchacze, słuchaczki telewizji Trwam, Radia Maryja. Ale jednak ci ludzie są szczególnie zaangażowani w sprawy społeczne, kościelne, no, ponadprzeciętnie. No, będąc tutaj kilka dni, akurat byłem na kongresie religioznawczym w Toruniu, no, widzę zaangażowanie wielu świeckich osób, które tutaj poświęcają swój czas, swoje siły, które służą właśnie sprawom społecznym, kościelnym. Zresztą nawet badania socjologiczne pokazują, że im bardziej ludzie są wierzący, tym bardziej angażują się w sprawy społeczne. Oczywiście to zawsze można robić lepiej, powinniśmy się starać robić lepiej. Każdego dnia można być lepszym, ale jeżeli porównujemy stan duchowy i zaangażowanie społeczne Polski z krajami Zachodu, no to pod wieloma względami u nas jest lepiej. No, no przede wszystkim u nas są ludzie wierzący, chodzący do kościoła o wiele większym procencie niż na Zachodzie. No właśnie tak jak Pan mówi, no też te problemy z islamem są też konsekwencją słabości, upadku Europy, degeneracji duchowej Europy. To nie bierze się znikąd. No, Europa właściwie umiera demograficznie, to nie jest kryzys, to jest eufemizm. Faktycznie my umieramy i właściwie no, dla Europy Zachodniej no, nie bardzo już jest ratunek, bo nawet jakby chcieli mieć dzieci, to już nie są biologicznie w stanie mieć dzieci. To już jest pewna przekroczona granica, bariera, za którą właściwie nie ma odwrotu. To zresztą też grozi Polsce. No, mamy nadzieję, że działania rządu, program 500+, tutaj może coś zmienić na lepsze. Ale właściwie Europa Zachodnia sama skazuje się na śmierć. No tak, teraz poznałem, będąc w Niemczech, takie nowe pojęcie karierę killer. To jest zabójca kariery. Kto jest tym zabójcą kariery? Dziecko. No tak się... Oni mają taką katastrofę demograficzną, a jeszcze propagują używanie takich pojęć, że dziecko to jest zabójca kariery. No jeżeli tak się patrzy na dziecko, no to musimy wymrzeć. No. Jeżeli tysiące rzeczy są ważniejsze niż dziecko, jeżeli ludzie są tak ogłupieni, tak zmanipulowani, no to takie społeczeństwa muszą umrzeć. Ale to nie jest przypadek, bo no, w tych społeczeństwach w dużym stopniu umarł Bóg. Niestety ludzie pozwolili, żeby zwyciężyły tam ideologie konsumpcjonizmu, prymitywnego konsumpcjonizmu, kierowanie się zasadą przyjemności. Właśnie jak ostrzega Paweł, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. No, jak nie ma wiary, nie ma perspektywy na coś więcej. No, w społeczeństwach Zachodu w dużym stopniu umarł Bóg i dlatego one umierają. Bo okazuje się, że bez Boga nie ma woli życia. Nie ma woli przekazania życia. Jeżeli ludzie nie wierzą w Boga, no to mają tylko to życie i chcą to życie wyczerpać do granic. Kierują się przede wszystkim przyjemnością, czy właśnie chęcią zdobycia pieniędzy, zrobienia kariery. I poza tym ich mało co obchodzi. Świat może zginąć po nich. Jak ja umrę, to jak świat umrze razem ze mną, to co mnie to obchodzi? No takie jest nastawienie wielu ludzi. Dlatego nawet jak oni widzą, że Europa Zachodnia zmierza do tego, że stanie się wielkim państwem muzułmańskim, że zostanie zniszczone narody europejskie, kultura europejska, to ich to niewiele obchodzi, bo ich właściwie niewiele co obchodzi poza własną przyjemnością, no, własną korzyścią. I z tego też wynika siła islamu oczywiście, ponieważ ludzie utracili, odrzucili Boga, myślą, że są tacy ważni, sobie bez Boga poradzą, uważają, że są ważniejsi od Boga, no to skazują się na zagładę. To albo już teraz nie potrafią sobie poradzić z muzułmanami, terrorystami, no albo no, są skazani na to, że wszystko oddadzą w ich ręce. Zresztą no, muzułmanie tak mówią. Muzułmanie bardziej umiarkowani, tak gorliwi, no mówią, że nie ma po co robić zamachu, bo to jest kwestią czasu, że i tak wszystko wpadnie w ich ręce. To jest kwestia dwóch, trzech pokoleń, że będą większością i zapanują w Europie. I no właśnie z tego też wynikają nasze problemy. Ale no dlatego też robimy takie audycje, żeby mobilizować społeczeństwo polskie, bo my jeszcze mamy szansę. My jeszcze możemy obronić naszą tożsamość, nasze państwo, naszą wiarę, bo jesteśmy też najbardziej religijnym, najbardziej wierzącym narodem Europy. Mamy wolę życia, mamy wolę obrony. No to też na przykład okazuje się, że na Zachodzie, we Francji, no nie więcej niż 30% obywateli jest gotów bronić swojego kraju. No, u nas jednak jest pod tym względem o wiele lepiej. My jednak mamy wolę życia, wolę zachowania naszej kultury, naszej świadomości. Mówimy o tej sytuacji, o zagrożeniu islamu, no bo taka jest prawda. Oczywiście to jest przykra prawda, ale nawet najbardziej gorzka prawda jest lepsza od najbardziej słodkiego złudzenia czy kłamstwa. Bo no, życie w iluzji, w kłamstwie może łatwo prowadzić do śmierci. Bo to jest tak, jakby prowadzić samochód według wydumanej drogi. Ktoś może sobie wyobrażać, że jedzie autostradą, ale jak jedzie polną, dziurawą drogą, no to przy takim wyobrażeniu zginie. Jeżeli rozmijamy się rzeczywistością, no to skazujemy się na wielkie kłopoty albo nawet na śmierć. Ale no, mówimy o islamie po to, żeby nas zmobilizować, bo widzimy, jeżeli ktoś się degraduje duchowo jako osoba, jeżeli właśnie odpada od Boga, od życia duchowego, jeżeli pozwala, żeby to, co najcenniejsze w nim, wiara, Bóg, zaniknęły, no to degraduje się duchowo, ale jeżeli takich ludzi jest więcej, no to oddziałuje na społeczeństwo, to całe społeczeństwo się degraduje. To właśnie obserwujemy na Zachodzie. Jacy oni są zarozumiali, pyszni, jak oni nas atakują, poniżają, a przecież oni umierają. Przecież zauważmy, że nie są w stanie sobie poradzić z muzułmanami. Dżungla pod Calais, jeszcze o tym może będziemy mówić, no nie potrafią uporządkować swojego państwa. Miliony policjantów, żołnierzy w Unii Europejskiej nie jest w stanie uporządkować Calais, ciągłego zagrożenia dla kierowców, dla mieszkańców miasta, no a za to chcą porządkować Polskę, nas atakować. Trzeba się mobilizować duchowo, żeby ocalić swoje życie, ale też ocalić życie Europy i Polski.
Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maria, 22:35, islam jako zagrożenie dla Europy i chrześcijaństwa. Zapraszamy kolejną osobę do wspólnego tworzenia tego czasu. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ewa z Dolnego Śląska. Więc na początku powiem, żeby było jasne, szacunek z naszej strony chrześcijan należy się każdemu człowiekowi, bo jest człowiekiem, jest stworzeniem Bożym, prawda? Więc także należy się islamiście, ale należy się muzułmanom po prostu ten szacunek. Ale gdy chodzi o Mahometa, to ja nie wiem, czy to w internecie słyszałam, czy w radiu, czy w telewizji, słyszałam, że jakie były jego początki. że on był, Arabowie to nie naród, tylko plemiona i on był w tych plemionach i tam było wielobóstwo i wybrał sobie z jednego z bożków, właśnie nazywał się Allah, z bożków plemiennego i uznał go jako jednego Boga. Także to nie jest ten sam Bóg, co nasz Bóg, chrześcijan, to nie jest ten sam Bóg, co Bóg Izraelitów, to jest zupełnie ktoś inny. I wydaje mi się, że gdy chodzi o szacunek nasz do religii, czy tam systemu polityczno-religijnego, jakim jest islam, no to nasz szacunek, nasz stosunek powinien być raczej taki podobny jak do religii plemion afrykańskich. To tyle. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Ewo, szczęść Boże. Pozdrawiamy Panią serdecznie. Księży profesorze, prosimy.
Tak, oczywiście każdego człowieka trzeba szanować i kochać, nawet nieprzyjaciela, tak właśnie jak nas uczy Pan Jezus. Chociaż no, trzeba się przed nim bronić. No, ludzie święci mogą być gotowi na śmierć bez oporu jak Pan Jezus, ale też no, nawet święci muszą mieć odpowiedzialność za innych ludzi, no właśnie za zagrożone osoby, powierzone jej opiece. Dlatego chrześcijanie przy całym szacunku dla innych mają prawo do samoobrony, mają prawo do prowadzenia wojny sprawiedliwej. Tylko no to trzeba robić z miłością nieprzyjaciół, znaczy trzeba starać się ocalić życie swojej społeczności, ale też no, zadać jak najmniej strat przeciwnikom. Tutaj można użyć taki przykład no właśnie z ostatniej wojny światowej. Wiemy na przykład, że jak Niemcy czy Japończycy wygrywali, to, no, to byli potworni, to mordowali miliony ludzi bezwzględnie. Zbrodnie niemieckie są dobrze znane w Europie, no ale Japończycy robili podobne rzeczy w Chinach, mordowali na niesamowitą skalę. No, Rosjanie też się dopuszczali strasznych zbrodni, no, szczególnie na własnych żołnierzach, którzy bezsensownie wysyłali milionami na śmierć, no ale też zbrodnie w Katyniu. Ale można zauważyć, że Amerykanie zasadniczo postępowali inaczej. Amerykanie, kiedy wygrywali, a to oni właściwie wygrali tę wojnę, to nie mordowali milionami, tylko dawali miliony paczek, miliony czekolad. Właśnie starali się nie wymordować podbite narody, tylko je odbudować, podnieść. I z takich wrogów jak Niemcy, Japończycy, którzy dopuszczali się największych zbrodni w tej wojnie, no nie wymordowali ich za karę, tylko uratowali ich i uczynili sobie z nich przyjaciół. To jest, można powiedzieć, no, taki przykład, jak powinno się bronić, jak powinno się prowadzić wojnę. Też z miłością do nieprzyjaciół, żeby ocalić siebie, ale możliwie też ocalić nieprzyjaciela. Natomiast tak, to jest prawda, co pani mówi, że Allah był takim bogiem księżyca, bo księżyc był szczególnie ważny dla Arabów ze względu na wielkie temperatury na pustyni w ciągu dnia. Ich życie toczyło się często w nocy. No, karawany mogły się poruszać łatwiej w nocy. I no, księżyc był dla nich ważnym oświetleniem i punktem orientacji. Dlatego tak go czcili. Ale rzeczywiście, no nie można mówić, że my czcimy tego samego Boga. No przecież 6 wieków po Chrystusie, no ten Allah mówi rzeczy zupełnie sprzeczne z tym, co nauczał Jezus. No czytamy w Koranie, że Allah pochwala mordowanie tysięcy ludzi, gwałcenie tysięcy kobiet, że specjalnie no, pozwala Mahometowi na właściwie życie bardzo rozpustne, na branie branek wojennych, niewolnic seksualnych, no to przecież nie ma nic wspólnego z Bogiem Jezusa. Takie rzeczy, no to Bóg by zaprzeczał samemu sobie, żeby 6 wieków po tak wspaniałym, cudownym objawieniu w Chrystusie, no głosił rzeczy zupełnie sprzeczne, no przecież to jest absurd. No Bóg nie może zaprzeczać samemu sobie. Więc oczywiście nie można mówić, że to jest ten sam Bóg. To jest jakieś inne wyobrażenie. To ma cechy, ten Allah ma tak cechy sprzeczne z Bogiem Jezusa, że nie można mówić, że to jest ten sam Bóg. I trzeba się dobrze zastanowić, czy ktoś może uznać, że Bóg może tak się objawiać i chcieć takich rzeczy. No, 6 wieków po Chrystusie.
Odbierzmy kolejny telefon.
Dziękuję pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękuję bardzo za audycję. Krystyna tu się kłania. Chciałam tylko jeden problem poruszyć, bo tu widzę jakąś taką jeden przedmiot, cel. Jak się ma, księże profesorze, program globalistów do programu islamistów w walce chrześcijaństwa, szczególnie katolicyzmu, Rzymem włącznie. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy serdecznie.
No, zależy, jak będziemy rozumieć program globalistów, ale jako pewien program lewicy, ateistów, wprowadzenie innego porządku na całym świecie, no jest to w wielu elementach program ateistyczny czy program ideologii genderowej. I no tak jak wspominałem, w tym dążeniu do, to jest dążenie lewicy, takim dążeniu do zapanowania nad całym światem, islam jest używany instrumentalnie. Tak jak wspominałem, no ewidentnie usiłuje się przy pomocy milionów muzułmanów, których puści się do Europy, rozbić do końca tożsamości narodowe, religijne, bo widać, jak to lewicy przeszkadza, Polska i Węgry szczególnie, czy inne kraje Europy Wschodniej. Dlaczego my jesteśmy tak atakowani? No bo właśnie przeszkadzamy w tych planach stworzenia jednego państwa w Europie, podporządkowania wszystkich lewicy europejskiej, ateistom europejskim, którzy faktycznie rządzą w Unii Europejskiej. No to jest tak, jak Moskwa chciała podbić cały świat i narzucić ateizm całemu światu, także Polsce. Tak dzisiaj Bruksela no, usiłuje podbić całą Europę innymi metodami, metodą takiego terroru prawnego, medialnego, politycznego i narzucić ateizm Polsce. No, program genderowy to jest program ateistyczny. I tutaj no, widać, że islam jest używany instrumentalnie, jako dodatkowy element, taki dodatkowy walec, który ma zniszczyć tożsamość narodową, religijną krajów europejskich. Ona oczywiście już w dużym stopniu jest zniszczona na Zachodzie, ale tutaj na Europie Wschodniej, w Europie Wschodniej często jest w o wiele lepszym stanie. Żeby takie zatomizowane grupy, osłabione, które nie mają wielkiego wpływu w swoim państwie, żeby nimi można łatwo manipulować, łatwo rządzić, więc, ale to jest no, polityka krótkowzroczna, ponieważ islam chce tego samego, co globaliści, tak jak lewica chce podbić cały świat, tak samo islam chce podbić. I islam tutaj może okazać się mocniejszy w tej rozgrywce, no z powodów demograficznych, ponieważ lewica nie bardzo chce mieć dzieci. No właśnie to pojęcie zabójca kariery, dziecko jako zabójca kariery. Genderyści szczególnie chętnie swoje dzieci abortują, prawda, walczą o aborcję, o eutanazję. Chętnie swoje dzieci abortują, a nasze deprawują. Właśnie przy pomocy ideologii gender, seks deprawacji. Na tym są skupieni i myślą, że islam im w tym pomoże. Tylko no, mogą bardzo to się przeliczyć, bo islam, który też chce panować nad całym światem, może ich w tej wojnie pokonać z powodów demograficznych. Ponieważ muzułmanie mają dzieci, mają o wiele więcej dzieci. O wiele szybciej przybywa wyznawców islamu niż chrześcijaństwa z powodów demograficznych. No i też więcej ich przybywa niż ateistów, lewaków. Także procentowy udział muzułmanów jest coraz większy. No, kilka lat temu przewyższyli liczbę katolików. Jeszcze no, nie przewyższają liczby chrześcijan, ale to jest kwestia najwyżej paru pokoleń. Ale muzułmanie mogą przy takim przyroście demograficznym stać się pierwszą potęgą świata. I to oni właśnie mogą wygrać walkę z globalistami. A oni no, wobec ateistów, lewaków no, mogą być szczególnie okrutni. Ich no, zasady, no, można powiedzieć, że jeszcze najbardziej łaskawie, zgodnie z trylogią muzułmańską, mogą traktować chrześcijan i Żydów. Ale politeiści i Żydzi i ateiści stoją jeszcze niżej. Jeszcze łatwiej ich zabić. Także no, ideologie lewackie są z reguły wręcz sprzeczne, absurdalne. No i swojej krótkowzroczności Oni przy pomocy muzułmanów, chcąc podbić świat i zniszczyć dotychczasowe kultury i chrześcijaństwo, no mogą sami stać się ofiarą islamu. No, rzeczywiście to jest jakby no, wspomaganie pewnej siły, wykorzystanie jej, która może okazać się niszcząca dla samych tych, którzy takie rozwiązanie forsują.
22:46 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Islam jako zagrożenie dla Europy i chrześcijaństwa. Naszym gościem jest ksiądz profesor Dariusz Oko, kierownik Katedry Filozofii i Poznania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, duszpasterz lekarzy archidiecezji krakowskiej. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem siostrą ferytanką pracującą już od kilkunastu lat za granicą w Italii i chciałabym się podzielić też taką refleksją, która właśnie nawiązuje do właśnie teorii gender, globalizacji i całej polityki, jaka ma miejsce w Europie. Ponieważ pracuję w szkole, więc dotykam ciągle tego problemu nowych propozycji programów edukacyjnych właśnie w duchu teorii gender dla dzieci i akurat jestem w takim środowisku, które broni rękami i nogami, żeby to tylko nie dopuścić. Ale też uczestniczyłam w wielu spotkaniach, w których osoby zaangażowane w zatrzymanie gdyby tej fali i takiej presji na szkoły, żeby te programy wprowadzać. Właśnie te środowiska zastanawiały się, dlaczego muzułmanie we Włoszech, którzy są bardzo aktywni, że mają wiele organizacji, które co rusz podnoszą głos, że na przykład nie chcą swoich dzieci zapisywać do szkół publicznych. Na przykład w Mediolanie chciano otworzyć szkołę koraniczną ze wszystkimi zasadami, uczyć w języku arabskim i tak dalej. I to już właśnie jest okres Bożego Narodzenia, więc to już jakieś są w różnych miastach i miejscowościach Włoch rodzice dzieci muzułmańskich, którzy nie chcą, żeby był żółbek i podtrzymywać tradycje nasze, chrześcijańskie. I właśnie dlaczego, też środowiska wrócę do tego początku, dlaczego właśnie muzułmanie nie podnoszą głosu przeciwko gender? I jakieś takie obserwacje i próby zrozumienia tej postawy doprowadziły do takiego wniosku, że muzułmanie, chociaż to jest też przeciwko Koranowi, bo oni są za życiem, też są za związkiem kobiety i mężczyzny i tak dalej, ale to jest wygodne, bo dla nich, jeżeli my młodych ludzi, dzieci będziemy edukować w takim kierunku, bo my właśnie sami się zabijamy, sami pracujemy na to, żebyśmy przestali istnieć. I to też dla nich otwiera możliwość po prostu zapanowania w Europie. A więc to tak wszystko, te nowe ideologie i ta kolonizacja, której jesteśmy świadkiem, właśnie idzie wszystko właśnie w tym kierunku, że ktoś inny chce być panem na naszej ziemi. A to tak, taką refleksją chciałam się podzielić. Halo?
Tak, tak. Bóg zapłać, siostrę, serdecznie.
Chcę powiedzieć jeszcze, tylko jeżeli mogę dodać, że w mojej pracy też spotkałam się z muzułmanami, którzy są bardzo otwarci, którzy chcieli współpracować, którzy nawet do parafii chcieli wysyłać swoje dzieci z naszymi dziećmi na kolonie. Muzułmanie, którzy przychodzili do parafii prosić o chleb i jak ja mówiłam, dlaczego nie wrócicie do swojego kraju, jak to nie macie pracy i takie trudne warunki żyjecie. Oni mówili, siostro, w naszym kraju nawet nie dostaniemy tej konserwy, którą dostajemy tutaj. Więc są różne sytuacje, ale ogólnie taka, można powiedzieć, taki prąd jest, właśnie, że oni chcą się tutaj czuć w domu. To taka moja refleksja. Dziękuję.
Dziękujemy również siostrze. Pozdrawiamy. Życząc błogosławieństwa Bożego na ten czas pracy w Italii.
Tak, szczególnie dziękujemy za ten głos siostry. Tak cenny, bo od osoby, która pracuje na Zachodzie i to w szkole, więc zna to społeczeństwo, jego problemy dogłębnie, od środka. No, ja mam podobne doświadczenia, bo w Niemczech spędziłem ponad 7 lat na studiach pracy duszpasterskiej i tam to podobnie wygląda. No, też to myślę jest bardzo celne sformułowanie siostry, że tak postępując, prowadząc gender, my pracujemy na swoją zgubę. Tak, że na swoje unicestwienie. No bo program gender to jest program totalnej rozpusty, to jest program panseksualizmu. Właściwie w gender na miejscu Pana Boga stawia się seksualność. To jest jakiś przejaw niesamowitej degeneracji w Europie, kiedy ludziom się tak dobrze powodzi jak nigdy w dziejach, gdzie właściwie większość społeczeństwa ma luksus, który wcześniej miała tylko wąska elita, nawet jeszcze większy luksus. I zamiast dziękować Panu Bogu za to, to się odwracają od Boga, uważają, że sobie bez Boga poradzą, koncentrują się na konsumowaniu tego luksusu i na szukaniu coraz większych przyjemności. No, gender to jest też jakieś takie szaleńcze szukanie przyjemności, zwłaszcza seksualnej, nawet w najbardziej chory, wynaturzony sposób. Dlaczego? No bo jak się odrzuciło Boga, no to całe szczęście oczekuje się tutaj na ziemi. Szczególnie odrzucając sferę duchową, sferze zmysłowej. No i to zabija, no bo człowiek skoncentrowany na własnej przyjemności staje się bezpłodny. Nie myśli o przyszłości, nie myśli o dzieciach. Czyli zabija siebie, zabija swoją kulturę. A też dlaczego muzułmanie tutaj nie współpracują z chrześcijanami w obronie przed tym, no bo chociaż taka współpraca miała miejsce jednak też z inspiracji świętego Jana Pawła II na konferencjach międzynarodowych, gdzie forsowano gender, Watykan zawierał koalicję z muzułmanami, żeby to powstrzymać. No, w pewnych sprawach możemy jednoczyć siły, na przykład w bitwie pod Grunwaldem, Polacy korzystali też z wsparcia Tatarów, muzułmanów, akurat ze względów taktycznych to było korzystne i takie taktyczne sojusze są do pomyślenia. Ja też słyszałem na Zachodzie, że na przykład chrześcijanie domagali się obrony dzieci przed deprawacją i przez kilka lat to się w szkole nie udawało i nagle odnieśli sukces. Ale dlaczego? Bo się okazało, że też muzułmanie zaczęli protestować. A niestety władze Zachodu często o wiele bardziej liczą się z muzułmanami niż z chrześcijanami, bo chrześcijanie są pokojowi, nie będą mordować, a od muzułmanów się boją, że im podłożą bombę. No takie były wypadki na przykład w Malmę, kiedy muzułmanie zaczęli protestować co do szkół, co do wyżywienia w szkołach, to władze szybko się poddały, szybko uległy tym żądaniom. To raz, a dwa, że muzułmanie są często o wiele bardziej skuteczni w przekazaniu swojej wiary niż chrześcijanie. Oni sobie też łatwiej radzą z tym programem gender w szkołach, z tym deprawacji, który oczywiście też jest sprzeczny z ich wiarą, z ich programem, ponieważ dzieci są o wiele bardziej silnie integrowani w rodzinę, społeczeństwo, w kulturę i też żyją pod o wiele większą presją, w pełnym strachu, bo od dziecka są uczone, że islam to jest oczywiście najlepsza religia, że inni to kafirzy, którzy są gorszymi ludźmi. I też im się mówi, że jeżeli by porzucili islam, to pójdą do piekła, a poza tym mają być zabici przez własną rodzinę. Więc oni są pod o wiele większą presją i dlatego też na tej zasadzie strachu czy terroru muzułmanom o wiele lepiej udaje się przekaz swojej wiary na następne pokolenie niż chrześcijanom. No, to jest właśnie problem chrześcijaństwa na Zachodzie, że zajmuje się przekaz wiary na następne pokolenie. Znajomy proboszcz w Niemczech, pokazując mi ludzi w kościele, którzy jeszcze są, tam w niedzielę na mszy było w sumie kilkaset osób, ale to z reguły ludzie powyżej 60. I mówił mi, że jak ci ludzie umrą za 10-20 lat, to już nikogo prawie w kościele nie będzie. To będzie pustynia. No właśnie, to jest problem chrześcijaństwa Zachodu. I jeżeli się nie obudzimy, jeżeli nie przebudzimy się duchowo, jeżeli nie zaczniemy się nawracać do Boga jako osoby i społeczeństwa, to grozi nam zagłada. Ona się dokonuje już na naszych oczach na Zachodzie. I dlatego o tym mówimy, dlatego alarmujemy, żeby to przynajmniej nie powtórzyło się w Europie Wschodniej, żeby ocalić Europę Wschodnią przed tym losem.
22:55, odbieramy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kto jest z nami, skąd?
Serdecznie witam, Stefan z Białegostoku. Mam dwie refleksje. Pierwsza, aktualna inwazja muzułmanów na Europę nam, Polakom, doskonale przypomina naszą historię zmagań z ikonem krzyżackim. Oni również za narzędzie nawracania pogańskich wówczas ludów przyjęli przemoc, walkę, orężną śmierć. To taka skrócona pierwsza refleksja historyczna. Druga jest poważniejsza. Chcę tu zasygnalizować problem, o którym pisał włoski pisarz katolicki Vittorio Messori. Rozdział swojej książki o Najświętszej Maryi Pannie, gdy omawiał Fatimę, zatytułował Islamska Fatima. Otóż pisząc o tym, czyli o maryjnej obecności w islamie, pisze wyraźnie, że mamy tu do czynienia z tajemnicą w tajemnicy. Fatima to imię ukochanej córki Mahometa. Muzułmanie, niezależnie od stronnictwa, darzą ją wielką czcią i wręcz uwielbieniem. Żadna inna kobieta nie zajmuje w tym zdominowanym przez mężczyzn świecie takiej pozycji jak Fatima. Żadna inna, z wyjątkiem jednej tylko niewiasty, Mariam, czyli Maryi, Matki Jezusa. Otóż jeden z hadisów zawiera słowa, którymi Mahomet zwraca się do Fatimy. Cytuję. Ty będziesz pierwszą wśród niewiast w raju, zaraz po Mariam. Jest to bardzo wymowny fakt, że Maryja, pierwsza wśród niewiast w muzułmańskim raju, postanowiła objawić się w miejscu, którego nie znali nawet Portugalczycy, a którego nazwa była imieniem zastępczyni Maryi w niebie. Bóg czuwa nad swoimi owieczkami i w niewytłumaczalny sposób tak kształtuje dzieje świata. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Stefanie.
No tutaj byłbym ostrożny z takimi spekulacjami, bo trzeba wiedzieć, co Mahomet mówi o Chrystusie. No jednak centralną postacią chrześcijaństwa jest przede wszystkim Chrystus, a u Mahometa mamy negację takiego rozumienia. Chrystus jest uznany jako prorok, jako etap do Mahometa. To jest taka forma też neutralizacji Jezusa, którego się uznaje, nie uznając właściwie. Zresztą to jest taka pewna analogia filozofii. U Hegla jest coś podobnego jak u Mahometa. Hegel też uznaje Jezusa, ale właściwie jako etap do swojej mądrości. No, on się uważa za najmądrzejszego na świecie filozofa, Mahomet uważa się za najważniejszego proroka. Uznają Jezusa, ale jako etap do siebie. I Mahomet zdecydowanie na wielu miejscach potępia wiarę w Trójcę Przenajświętszą, a to jest właśnie centrum chrześcijaństwa. To stanowi, to jest jedna z głównych praw chrześcijaństwa, Trójca Przenajświętsza. Wyśmiewa się z tego, atakuje, nie może pojąć tej tajemnicy. No, miał taką powierzchowną znajomość chrześcijaństwa, judaizmu, od chrześcijan, Żydów, których spotykał, ale to jest zdecydowanie potępiane przez Mahometa. Trójca jest potępiana, to też do, w związku z tym, co mówiliśmy wcześniej, to jest Allah, to jest inny Bóg niż Bóg chrześcijan. To nie jest Trójca. Mahomet z tym zdecydowanie walczy. I co? Na przykład czytamy, że Jezus Chrystus potępi chrześcijan, na sądzie ostatecznym sam Chrystus potępi nas za to, że uczyniliśmy go Bogiem, że wierzyliśmy, że on jest Bogiem. No poza tym no, tam są takie stwierdzenia, że Jezus nie został ukrzyżowany, że ktoś inny został ukrzyżowany. Takie rzeczy zupełnie nie do pogodzenia z chrześcijaństwem. I jeżeli tak się nie zgadza z samym centrum chrześcijaństwa, to trudno snuć jakoś daleko posunięte spekulacje. Trzeba realnie patrzeć na program polityczny islamu, i na historię. Islam zniszczył gdzieś połowę terenów chrześcijańskich wkrótce po powstaniu Mahometa. Grozi zniszczeniem pozostałej części. I Bóg niestety na to pozwolił, Bóg do tego dopuścił. Gdyby muzułmanie zasadniczo rozumieli tylko argumenty zbrojne. Gdyby nie wysiłek zbrojny chrześcijan, gdyby nie Karol Młot, gdyby nie Sobieski, to by mogli podbić całe chrześcijaństwo europejskie. Trzeba być realistą, żeby nie popadać też jakieś mrzonki, złudne nadzieje. Trzeba twardo stać na gruncie rzeczywistości. Cała historia islamu uczy nas, że jest to śmiertelne zagrożenie dla chrześcijaństwa. I zasadniczo dotąd tylko obrona zbrojna była skuteczna wobec islamu. Tylko że teraz można powiedzieć, że inwazję, wojnę prowadzi się inaczej. Prowadzi się przez migrację, przez przewagę demograficzną. Jak widać, taki jest plan islamu, że nie podbiją nas zbrojnie, bo są na to za słabi. Jednak cywilizacja, kultura Zachodu stoi za wysoko, więc w konflikcie zbrojnym nie mieliby szans, dobrze o tym wiedzą. Ale chcą podbić świat i teraz liczą na podbicie nas demograficzne. Wpuszczanie milionów muzułmanów do Europy musi się tak skończyć ze względu na o wiele większy przyrost demograficzny muzułmanów. To trzeba trzeźwo widzieć, żeby nie popadać w jakieś złudne nadzieje. Nadzieja jest dobra, ale nadzieja racjonalna, nadzieja ugruntowana na rzeczywistości i na wierze.
3 minuty po godzinie 23 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych islam jako zagrożenie dla Europy i chrześcijaństwa. Temat, który podejmujemy, naszym gościem jest ksiądz profesor Dariusz Oko, kierownik Katedry Filozofii Poznania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, duszpasterz lekarzy archidiecezji krakowskiej. Zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia na czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bardzo proszę.
Szczęść Boże. Anna z Krakowa. Ja mam takie 2 cytaty, jeden z Koranu, drugi z Pisma Świętego. Chciałabym, żeby ojciec jakoś się odniósł do nich. W Koranu to jest taki: najokropniejszym imieniem w oczach Allaha w dniu zmartwychwstania będzie człowiek nazywający siebie król królów. A cytat z Pisma Świętego, to jest Apokalipsa Świętego Jana 17:14. Ci będą walczyć z barankiem, a baranek ich zwycięży, bo Panem jest Panem i Królem Królów. I tyle. Szczęść Boże, dobrej nocy.
Szczęść Boże również dla Pani, z Panem Bogiem.
Rzeczywiście, to wygląda na wyraźną analogię. Tak jak wspominałem, jak się czyta, studiuje Koran, to nieraz ma się wrażenie, że to jest pisane jakby antyewangelia, że to pisze przeciwnik Jezusa, że to często jest pisane jakby na odwrót, jakby przeciw Jezusowi. Właśnie wspominałem o tym, że Jezus podkreśla znaczenie prawdomówności, a Mahomet pochwala kłamstwo i oszukiwanie wobec kafirów, wobec nas. Jezus nie mówi nam tak, że do chrześcijan macie być prawdomówni, a innych macie okłamywać. Nie, mówi: nieprzyjaciół macie kochać, bo z nich też musicie być prawdomówni. Kwestia relacji między mężczyznami i kobietami. Zauważmy, jak Jezus bardzo wysoko stawia poprzeczkę, jak pokazuje sens duchowy miłości. I mówi, kto pożądliwie spojrzy na kobietę, już dopuszcza się cudzołóstwa, w znaczeniu, jeżeli zdecyduje się na grzech. A natomiast Mahomet mówi, no możecie mieć kobiet ile chcecie, ile zdobędziecie na wojnie, to tyle będziecie mieć. No to przecież to są przeciwieństwa. Też zauważmy, jak Mahomet mówi, że objawieniem Bożym jest, że on może się żenić ze swoimi krewnymi. I to jak szczegółowo to wylicza jeszcze, jakie to mają być ciotki, wujkowie, no co to jest? No o co tu chodzi? No tak przedziwnie te objawienia spełniają życzenia, pożądania Mahometa. To takie ważne było dla całej ludzkości, takie specjalne objawienia na ten temat? No, albo obraz nieba. No, Jezus przedstawia to w sposób duchowy, jako ucztę. No, a Mahomet koncentruje się na przyjemnościach erotycznych. No, no to jest główne przesłanie. To, widać, to jest głównie oferta dla mężczyzn. No, to są oczywiste sprzeczności. No, Jezus, który głosi miłość, który wzywa Piotra do odłożenia miecza, natomiast Mahomet mówi, że raj jest w cieniu mecza, że właśnie do raju najszybciej wchodzi się walcząc z mieczem. Czy że raj jest no, w cieniu grzyw koni. No, no program podboju, program wojny. Jezus, który daje się zabić jak łagodny baranek i Mahomet, który zaczyna wojnę za wojną, który no, prowadzi do mordowania tysięcy mężczyzn, zgwałcenia tysięcy kobiet i sam w tym uczestniczy. No, no przecież to są przeciwieństwa. I przecież to jest też jakieś cofanie się w rozwoju ludzkości. To jest 6 wieków po Jezusie. To jest jakby właśnie wracanie do epoki Starego Testamentu. To jest no, wobec Jezusa, no przecież to jest przeciwieństwo. To jest jakby krok wstecz. I no, to trzeba jasno widzieć. I myślę, że no, te cytaty, które pani przytoczyła, no pokazują to przeciwieństwo między Jezusem i Mahometem, między Ewangelią i Koranem.
7 minut po godzinie 23. Zapraszamy kolejną osobę. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ewa z Niemiec. Pozdrawiam księdza profesora i ojca. Ja mam takie przemyślenia. Chodzi mi o karę śmierci. Wydaje mi się, że nie powstrzymamy islamu, jeżeli nie zostanie wprowadzone prawo normalnie w przepisach kara śmierci. Z tym mają problem niektórzy katolicy nawet, tak zwani miłosierni, że po prostu tej kary śmierci nie uznają i uważają ją, że ona jest niemoralna. To zresztą wynikało w czasie akcji przeciwko aborcji, że były też takie głosy, żeby nie karać kobiet, które poddają się aborcji. Według mnie takie podejście do islamu czy do niekarania kobiet jest niemoralne. Chciałabym usłyszeć opinię księdza profesora na ten temat. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy.
No, myślę, że to niewiele by pomogło, że to nie jest jakieś rozwiązanie. No, jest wiele zastrzeżeń do kary śmierci ze strony Kościoła. Też święty Jan Paweł II był przeciwko niej. No, a przede wszystkim muzułmanie, którzy mają mocną wiarę, którzy są no, gorliwcami swojej wierze, no, nie powinni się przejmować karą śmierci, bo dla nich no, kara śmierci jest prostą drogą do raju. Jeżeli zostaną ukarani za dżihad, jeżeli wspomagając terrorystów czy przeżywając zamach terrorystyczny przeżyją i zostaną za to ukarani śmiercią, no to jest tylko odroczona droga do nieba, więc tych gorliwców to nie zatrzyma. No, a co do karania kobiet, no jest jednak takie stanowisko Episkopatu Polski jednoznaczne, które no, odrzuca tą możliwość. No, księża biskupy uważają, że to już jest i tak traumatyczne przeżycie dla kobiety, jest ona często w tak ciężkiej sytuacji, że karanie jej jeszcze nie byłoby właściwym rozwiązaniem. I to zdanie Kościoła, papieży, księża biskupów trzeba szanować. Za tym stoją dobre argumenty.
Dziesięć minut po godzinie 23. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże. mówi Andrzej z Kolonii. Serdecznie witam ojca prowadzącego oraz naszego gościa, księdza profesora. I pozwolę sobie tylko tak w skrócie parę migawek powiedzieć, co mi do głowy przyszło i co w telewizji widziałem. Na przykład jak się ruszyło z tymi osobami, z tak zwanymi uciekinierami z Turcji, tymi łodziami, i tam pytają się turysta angielskiego, co on o tym myśli, o tych ludziach, co tutaj na tym brzegu się zjawili. Anglik powiedział krótko, to są śmiecie. Następna migawka, parę dni później, pytają się gościa Turka, który miał tam swój kramik z owocami, który handlował, i mówi, że macie tutaj tyle tych uchodźców, co oni to robią. No mówi, no jedni próbują szukać pracy, jest dużo, co szuka pracy, inni próbują jakiś tam drobny biznesik otworzyć, są dla niego konkurencją. No a większość żurnalistka niemiecka mówi, przedostaje się do Europy, jak może się Europa przed tym uchronić. Spojrzał się, pomyślał, uśmiechnął się, mówi, no te 400 osób musisz nawet po prostu zabić na granicy. To więcej oni do was nie przyjdą.
Panie Andrzeju.
To poszło, przepraszam, proszę księdza, to poszło w eterze w telewizji niemieckiej. Także ja nikogo nie napuszczam ewentualnie, tylko to są takie drobne migawki. Teraz naciągają do nas następne fale przez Bułgarię, przez Hiszpanię. Unia nie robi nic. Jedynie Kościół Polski angażuje się w to, żeby osobom, które są tam na miejscu w tych obozach, gdzie praktycznie nie ma nic do jedzenia, zapewnić jakieś warunki bytu, jakąś podstawową chociaż pomoc lekarską. Europa nie robi nic. Pan Juncker ucieka się do różnych zabiegów politycznych, szuka faszyzmu w Europie, a przecież ta ich wiara to jest prawdziwy faszyzm. Ja nie widzę między niemieckim faszyzmem z okresu Hitlera, a tą, co oni jako wiarę preferują, nie widzę żadnej różnicy. Nie widzę różnicy, jak tak się popatrzę. To jest dla mnie po prostu karygodne, co się dzieje. Jak z tymi ludźmi jest obchodzone. To jest nie do wiary. Przecież my mamy takie warunki, mówię o Europie, od Hiszpanii do Warszawy. Mamy takie warunki, że możemy im pomóc, żeby oni u siebie też na chleb mogli zapracować i po prostu żyć godnie w swoich warunkach, w swojej kulturze. Ale ta mieszanka jest prowadzona przez komunistów, bo oni myślą, że ich rękami oni ich zawalczą. I dlatego na przykład według mnie im nie przeszkadza to, co tutaj gender, nie gender, bo oni wiedzą, że jak oni będą mieli większość, no to nie po prostu tych, co ten gender wprowadzali, to po prostu wywalą. Wywalą i przejmą władzę. Serdeczny Bóg zapłać, przepraszam, może to były ostre słowa, ale to jest to, co ja widziałem w telewizji. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Szczęść Boże, panie Andrzeju, ale faktycznie nie warto czasem powtarzać, prawda, tego, co widzimy w telewizji, żeby nie dokładać ognia do pieca. Tym bardziej, że my szanujemy każdego człowieka i absolutnie nie zgadzamy się, aby kogokolwiek określać takim mianem, jak tutaj zostało przytoczone. Absolutnie, jeszcze raz to podkreślam, nie zgadzamy się na takie artykułowanie pojęć względem drugiego człowieka.
Właśnie, no to jest niedopuszczalne. Nigdy nikogo nie można nazwać śmieciem. To, no można wspomnieć, że jeden z najgorszych, najbardziej potwornych filozofów, Fryderyk Nietzsche, który właśnie nienawidził chrześcijaństwa, tak mówił o ludziach, ludzkie śmiecie. Mówił, że są ludzie tacy właśnie słabsi, którzy jakoś mają mniej sukcesu w życiu, że to są jak ulęgałki, jak zgniłe owoce, które trzeba strzęsnąć z drzewa. No to jest, a Nietzsche właściwie był ojcem duchowym nazizmu, wielkich zbrodniarzy. Każdego człowieka trzeba otaczać największym szacunkiem, jako dziecko Boże, jako prawdziwy kosmos i katedrę. No szczególnie ludzi cierpiących, biednych, no takimi są często właśnie uchodźcy. No też czy mówić, że żeby ich zabić, no tym bardziej to jest w ogóle niedopuszczalne. No przypuszczam, że w telewizji niemieckiej to pokazano właśnie, żeby skompromitować tych, którzy krytykują przyjmowanie takich milionów uchodźców. To są takie klasyczne zabiegi medialne, żeby pokazać taką postawę ekstremalną w ramach danej opcji, żeby ją skompromitować. No to są takie podstawowe zabiegi medialne i temu nie powinno się ulegać, nie powinno się w ogóle tego powtarzać. Można tylko dodać, że Unia Europejska i Niemcy usiłują prowadzić taką widać obłudną politykę, bo z jednej strony mówią, jak to trzeba przyjmować uchodźców, czy nieraz nachodźców, czy tą inwazję islamską, ale faktycznie na szczęście widać, że oni starają się już są przestraszeni widocznie i zaczynają to blokować. No przecież to Niemcy zdecydowały, żeby zapłacić 6 miliardów Turcji za to, żeby ona zablokowała trakt wiodący przez nią. No i zrobiła to skutecznie, jak wiemy, że w olbrzymim stopniu zmniejszył się przepływ ludzi przez Turcję. To się okazało skuteczne i wiemy, że teraz Europa, no niedawno było spotkanie z przywódcami afrykańskimi, panią Merkel, usiłuje to zrobić to samo z Libią i z Afryką, żeby tamtą trasę też zablokować. Czyli oni do tego obłudnie zaprzeczają sobie. Z jednej strony mówią, jak to dobrze, jakie to bogactwo, bogacenie, a po cichu faktycznie zaczynają blokować te drogi. I niedawno w Krakowie kilka miesięcy temu była promocja książki księdza profesora Cisły w Kurii Krakowskiej Imigranci u bram, właśnie na temat tych ruchów migracyjnych. Był też tam arcybiskup Aleppo, występował razem z arcybiskupem Jędraszewskim. I oni podkreślali, że nie chodzi też o to, żeby wszyscy uciekli z Syrii, z terenów, które były jeszcze do niedawna terenami częściowo chrześcijańskimi, żeby usunąć wszystkich chrześcijan. Właśnie arcybiskup z Aleppo, który najlepiej zna cierpienie chrześcijan, cierpienie ludzi tam, apelował, żeby pomagać raczej na miejscu, żeby ludzie mogli tam żyć. I właśnie to jest polityka polska, właśnie współczesna polityka obecna Polska akcentuje pomoc na miejscu. Tak jak ostatnio byłem świadkiem w czasie rekolekcji we Wrocławiu akcji na Dolnym Śląsku zbierania pieniędzy na szpital w Aleppo. To wydaje się jest szczególnie efektywna forma pomocy. No, ksiądz profesor Cisło, który jest szczególnym znawcą tego problemu, bo z ramienia kościoła zajmuje się pomocą uchodźcom, jeździ na te tereny. Mówił, że chętnie do Europy by przyszło 1,5 miliarda ludzi. No, jeżeli w Unii Europejskiej mieszka 0,5 miliarda ludzi około, to w Afryce żyje 1,2 miliarda. Na świecie będzie jeszcze więcej muzułmanów. To chętnie do Europy by przyszła cała Afryka właściwie, miliard ludzi, miliard muzułmanów. Tylko, że Europa tego nie wytrzyma, wtedy Europa zmieniłaby się w wielki slums. Właśnie takim złowieszczym znakiem dla Europy jest obozowisko pod Calais, ta dżungla pod Calais, z którym Europa sobie nie jest w stanie poradzić. Jeżeli dalej będzie się prowadzić taką błędną politykę, to ta dżungla może się rozrosnąć na całą Europę. We Francji wiadomo jest na przykład, że takich gett muzułmańskich jest ponad 700. Takie ośrodki, takie getta rozrastają się także w Niemczech, w Szwecji, w Anglii. Jeżeli tego procesu się nie zatrzyma, cała Europa Zachodnia może wpaść pod panowanie muzułmańskie. I tutaj można używać takich argumentów ekologicznych, żeby nasi oponenci też to może lepiej zrozumieli. Ekologowie podkreślają, jak trzeba chronić każdy gatunek, nawet jakiś kaczuszek czy żabek, co analogicznie można powiedzieć, trzeba chronić gatunki Europejczyków w cudzysłowie. Jeżeli wyginą poszczególne narody europejskie, to dopiero będzie wielka strata. Niemcy na przykład szacuje się, że na 4000 największych twórców kultury, nauki, 500 to są Niemcy. Żadna kultura nie wniosła tyle do kultury światowej, co kultura zachodnia, kultura chrześcijańska. To jest najbardziej twórcza kultura, bo widać też, że Ewangelia najbardziej sprzyja rozwojowi człowieka. Tutaj są najbardziej szanowane prawa człowieka, prawa kobiety. I dlatego jest to też ta kultura twórcza i rozwijająca. Jeżeli taka kultura zostanie wyniszczona, zostanie zniszczona, to będzie olbrzymia strata, o wiele większa niż wyginięcie jakiegoś gatunku kaczuszek czy królików.
19,5 minuty po godzinie 23. Islam jako zagrożenie dla Europy i chrześcijaństwa. Temat, który podejmujemy podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Naszym gościem jest, przypomnę, ksiądz profesor Dariusz Oko. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jacek z Niemiec. Chciałem na początku pozdrowić księdza profesora i ojca prowadzącego. Jestem tutaj, mieszkam tu już ponad 27 lat, także z tą sytuacją jestem trochę rozeznany. Obserwuję to wszystko i słucham audycję Radia Maria i w telewizji Trwam, dużo oglądałem. Mniej więcej to jest bardzo poważna sprawa, bo to wszystko idzie tylko w jednym kierunku. Na pewno dużo ludzi widzi to samo, tylko to jest tak sterowane jakoś wszystko z góry. Po pierwsze, nie ma szans, żeby się bronić przed tymi anonimowymi uchodźcami, bo to nie są praktycznie uchodźcy. Co są uchodźcy? To są naprawdę ci ludzie, co potrzebują pomocy. A większość przyszła tak samo z Afryki i to są młodzi mężczyźni, młodzi ludzie, i jak tutaj przychodzą, to pierwsze, i nawet było dużo widać, ksiądz na pewno i słuchacze tak samo to widzieli, że oni przychodzą po prostu po pieniądze. Oni są tutaj traktowani w Niemczech jak święte krowy w Indiach, tak? Nie można nic przeciwko nim powiedzieć. Całkowicie są pod ochroną. Całkowicie są ograniczone sprawy, żeby człowiek się mógł bronić albo jakoś. I to idzie tylko w jednym kierunku. Halo?
Tak, tak, słyszymy, panie Jacku.
Halo?
Tak, słyszymy.
Także ta sprawa nabrała takiego pędu, że ludzie, którzy chcą wyrazić swoje opinie, są po prostu blokowani, czy to jest Facebook, czy to są jakieś forum, i po prostu nie można wyrazić swoich, jak gdyby, swojej opinii na ten temat, tak? Obojętnie, gdzie się idzie, a ludzie tutaj, którzy mieszkają, nawet ostatnio był taki program renciści, bo dużo ludzi jest tu starszych właśnie, co dostają po 600 euro renty, co tu pracowali całe życie, się oburzają, bo ich traktują praktycznie nie jako normalnych obywateli, tylko jakich tak na poboczu ludzi. Są dużo przypadków było pokazanych nawet w różnych gazetach, są opisane, że na przykład rencista gdzieś tam porwał w sklepie butelkę mleka i od razu go wzięli, policja go wzięła, dostał karę. I później było pokazane w porównaniu uchodźca spobił dziewczyny i po prostu dostał tylko upomnienie. To tych historii są tysiące, setki. To każdego dnia się dzieje i te sprawy są tuszowane. To wszystko idzie tak jak gdyby pod punkt. Nawet policja nie ma szans tutaj się dać rady z tymi pseudo-uchodźcami, bo wiadomo, po co oni tu przyjechali. Wszyscy tylko są po to, żeby większość, znaczy nie uchodźcy, bo jak są prawdziwe rodziny i to każdy człowiek to rozumie, którzy uciekają przed wojną, to jest najgorsze, to wiadomo. Ale tak samo jak ojciec wspominał i ksiądz profesor, to tak samo można pomóc ofiarować w inny sposób. Czy tam na miejscu budować nowe, tam gdzie są już oswobodzone miejsca, czy tam budować czy szpitale, czy wysyłać konwoje z pomocą. Nie trzeba wszystkich tutaj sprowadzać do Europy. No, jedynie to jest właśnie ta cała, ten blok wschodni, jak się widzi, czyli Polska, Węgry i Czechy. Tam te kraje jakoś się jeszcze bronią przed tym, bo tu już jest wszystko przegrane. W Holandii to już w ogóle tam już nie ma nic do mówienia. Kościoły są sprzedawane, przerabiane na sklepy, na biblioteki. I tak to właściwie jest. Ja mam tylko takie pytanie. Czy ksiądz profesor i ojciec nie sądzą, że to jest jak gdyby ukartowane, że to jest jakoś z góry sterowane, bo to jest akcja, co w życiu takiego czegoś na taką skalę nie było. To nie są parę tysiące ludzi, to idzie taka fala, jak gdyby ktoś zburzył, zrobił dziurę w jakiejś ogromnej tamie, która trzymie wodę i ta woda zaczyna coraz szybciej tą tamę przebijać i rozpływać się na całą Europę.
Panie Jacku.
Dziękujemy.
Pozdrawiamy pana serdecznie, życząc błogosławionego czasu. Książę profesorze, prosimy.
Właśnie, no widać jak podobne są nasze doświadczenia. Ludzi, którzy są na Zachodzie wiele lat, mieszkają i no mamy szczęście, że możemy te doświadczenia tutaj w Radiu Maryja wyrażać, bo no niestety taka rozmowa na przykład w krajach Europy Zachodniej nie byłaby możliwa, byłaby zakazana, groziłoby nam nawet więzienie. Tak jest tam prześladowana prawda. Dobrze, że jest miejsce w Europie, jak tutaj, gdzie możemy o tym szczerze, prawdziwie porozmawiać, bo no, na kłamstwie nie można zbudować niczego trwałego. To musi mieć złe skutki. Jeżeli ludzie do istnienia potrzebują kłamstw, no to jest coś z nimi coś głęboko nie w porządku. I rzeczywiście no, te świadectwa potwierdzają, jak trudna jest sytuacja na Zachodzie, coraz trudniejsza. No, też mam no, informację z Niemiec, że tam nieraz w klasie to dziecko niemieckie jest jedno na kilkanaście dzieci obcokrajowców. I to już jest nieraz prześladowane za to, że właśnie jest może jeszcze lepiej ubrane, że mu się lepiej powodzi, że dobrze mówi po niemiecku, czy lepiej mu idzie w szkole. No to jest zapowiedź tego, co się będzie działo w Europie, jeżeli ta inwazja nie zostanie zatrzymana. No tak jak szczególnie Calais jest takim złowieszczym ostrzeżeniem, zapowiedzią, jak cała Europa może wyglądać jak Calais. Ja pamiętam w czasie studiów w Niemczech raz byłem w Paryżu z wycieczką grupy młodzieży i tam nagle pod Montmartre wpadliśmy w taką dzielnicę, no już ponad 30 lat temu, zamieszkałą przez Arabów, Afrykańczyków. No i nagle ja poczułem się jak w innym świecie. To jakby gdzieś w Marrakeszu. Nie było właśnie widać Europejczyków. No, a dzisiaj ten proces jeszcze przybrał na sile. No, teraz w Paryżu nie mówi się, co można szczególnie zwiedzić, tylko przede wszystkim jakich ulic, dzielnic trzeba unikać, gdzie jest niebezpiecznie. No, podobnie dzieje się w innych krajach europejskich. I no, oczywiście takie procesy nie dzieją się przypadkowo. To dzisiaj nie bierze z niczego. No, przecież wiemy, jak jeszcze no, niedawno, jak były pilnowane granice w Europie, no, jak ruch każdego człowieka był obserwowany na granicy. Przecież normalnie, jeżeli chcemy dostać się do jakiegoś kraju, no są sprawdzane paszporty. No ale jak z jednej strony na przykład sprawdza się dokładnie paszporty na lotniskach, kontroluje, a z drugiej strony przez granicę wpuszcza się miliony ludzi, no to jest jakaś sprzeczność, no jakiś absurd. No, jak z jednej strony państwo pojedyncze osoby kontroluje, a zarazem miliony wpuszcza bez żadnej kontroli. No to się nie może dziać nieświadomie, no poza świadomością polityków. To musi być zaplanowane, musi być ukartowane. No, jeżeli państwo nie jest upadłe, nie jest w stanie rozkładu zupełnego, a no, w takim rozkładzie te państwa nie są, no to ci politycy muszą wiedzieć, co robią. Muszą wiedzieć, dlaczego do tego dopuszczają. No i no, ewidentnie tutaj widać jakiś plan. No, plan, który szczególnie widać w działaniach Sorosa, no tak jak wspominałem, no, wygląda zdecydowanie na to, że chodzi tutaj o rozbicie tożsamości europejskiej, narodów europejskich, żeby można nimi tym łatwiej rządzić. To jest właśnie wielki plan lewicy, zniszczenie narodów europejskich, ich tożsamości, ich religijności, żeby zrobić jakąś taką jedną masę z tego wszystkiego, którą będzie łatwo zarządzać, żeby ulepić nowego człowieka. No to jest ciągłe marzenie lewicy, ciągłe jakby takie przedrzeźnianie Pana Boga. Oni chcą tworzyć człowieka, nowego człowieka wbrew planom Bożym, przy czym no to wiemy, to się musi skończyć katastrofą. No, jeżeli człowiek bawi się w Pana Boga, no to nie stworzy człowieka, stworzy jakiegoś Frankensteina najwyżej, można powiedzieć. To no, ewidentnie na to wygląda, że jest to wielki plan lewicy, żeby przy pomocy muzułmanów stworzyć nowe społeczeństwo, nowego człowieka. No plan, który może zakończyć się katastrofą. No, jest to całkiem możliwe. No, trzeba powiedzieć, no, chociażby doświadczenie ostatnich 100 lat w Europie uczy nas, jak wielkie błędy mogą popełniać politycy. Na przykład no, można wspomnieć pierwszą wojnę. Niedawno obchodziliśmy setną rocznicę jej wybuchu. No to pamiętamy, jak politycy europejscy podchodzili do tej wojny. Jak właściwie no, prawie wszyscy, a szczególnie w Niemczech, byli przekonani, że ją wygrają w podskokach. No, Niemcy myśleli, że tak samo im łatwo pójdzie, jak z Francją w 1870 roku, że w kilka miesięcy pokonają wszystkich, już na Boże Narodzenie wrócą do domu. Ale przeciwna strona myślała podobnie. Zauważmy, do jakiej strasznej katastrofy doprowadzili politycy europejscy, panujący europejscy w I wojnie światowej. Najgorszej wojny w dziejach świata, a szli na nią niejako w krykiem tanecznym, szli w podskokach. No szczególnie Niemcy, pewni swojej siły, tacy chcący zdobyć panowanie w Europie, kolonie i tak dalej. No nawet budowali wielką flotę, którą chcieli pokonać Brytyjczyków, jakby zaślepieni, nie widząc, że nie mają na to szans, no bo Brytania realizowała program, że jej flota musi być mocniejsza niż w sumie dwie następne. To widać na przykład absurd. Z jednej strony Niemcy są tacy racjonalni, a zarazem nieraz zachowują się tak absurdalnie. No, na przykład budowa floty niemieckiej przed pierwszą wojną, olbrzymim kosztem, olbrzymim wysiłkiem była skazana na niepowodzenie. Oni musieli przegrać z Brytanią i smutnie przegrali. A jednak włożyli to wielkie pieniądze na całą wojnę. I zauważmy, jak straszne błędy popełnili politycy europejscy, doprowadzając do pierwszej wojny. A ta wojna była wstępem następnych katastrof. Z tej wojny wyłonił się komunizm bolszewicki, no chyba największe nieszczęście w dziejach ludzkości, i wyłonił się potem hitleryzm. To była też konsekwencja pierwszej wojny. I właściwie druga wojna to była konsekwencja pierwszej wojny. A rozpoczynano pierwszą wojnę, politycy europejscy przekonani, że to jest bardzo słuszne, mądre i że oni wygrają. No wszyscy nie mogli wygrać. I doprowadzono do największej nieszczęść w dziejach Europy i w dziejach ludzkości w postaci pierwszej i drugiej wojny. Tak głupio, tak absurdalnie mogą zachowywać się politycy. Przecież no, politycy często to są ludzie niedouczeni, ludzie, którzy są skoncentrowani na własnej karierze, pieniądzach, którzy myślą tylko do następnych wyborów, którym naprawdę nie chodzi o dobro społeczeństw, narodów, tylko o własne dobro albo realizację szaleńczych programów ideologicznych. No pierwsza wojna jest takim przykładem, jakie absurdy, zbrodnicze absurdy mogą popełniać politycy. No i trzeba się liczyć, że z podobnymi błędami możemy mieć do czynienia teraz. No, ten program, który się dzisiaj realizuje w Unii Europejskiej, może oznaczać zagładę Europy. I tym bardziej trzeba się mobilizować, trzeba podejmować wysiłki intelektualne, moralne, modlitewne, żeby tego losu oszczędzić przynajmniej wschodniej Europie. No mam tutaj taki przykład w dziejach. Wiemy, że wschodnie Cesarstwo Rzymskie przetrwało 1000 lat dłużej niż zachodnie. No także dzięki umiejętnej polityce. No wzorując się na tym, możemy liczyć, że może Europa Wschodnia obroni się lepiej niż Europa Zachodnia przed tymi szaleństwami ideologicznymi i będzie trwała dłużej.
Islam jako zagrożenie dla Europy i chrześcijaństwa to temat, który podejmowaliśmy podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria. To w tej drugiej części, w pierwszej części również na antenie telewizji Trwam. Serdecznie dziękujemy księdzu profesorowi za te treści, za to uświadamianie. Przypomnę, naszym dzisiejszym gościem był ksiądz profesor Dariusz Oko, kierownik Katedry Filozofii Poznania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, duszpasterz lekarzy Archidiecezji Krakowskiej. Serdecznie dziękujemy, Bóg zapłać za ten czas.
Ja również bardzo dziękuję. To zaszczyt dla mnie móc czymś służyć w tym miejscu. Proszę o modlitwę, o wsparcie modlitewne w tych różnych zadaniach, zmaganiach, które przede mną stoją. No i życzę wszystkim słuchaczom, słuchaczkom dobrej nocy i całej pełni życia. No a przede wszystkim życzę jak najgłębszego związku z Panem Jezusem i Matką Bożą, bo to jest najważniejsze. O ile w tym związku z Jezusem i Maryją będziemy, to wszystko inne będzie nam dodane. Tego życzę wszystkim i także sobie. Szczęść Boże i dobranoc.
W imieniu słuchaczy Bóg zapłać serdeczne. Dziękujemy także wszystkim, którzy wraz z nami trwali podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych, za każdy telefon, za wypowiedziane słowa, za drodze wasze zasłuchanie. Bóg zapłać serdeczne. 23:34. Za chwilę zapraszam do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia modlitwy kompletu. Muzyka.